faktycznie tak jest.
Tu
dzisiaj...
może pan podłączać.
Nie potrzebuję. Jest dzisiaj 8 marca 2022 roku. Nazywam się Mateusz Gigoń. Rozmawiam z panią profesor Martą Skalską z lat.
Od razu się pan przyzywa.
No. Tak mnie nauczyli w domu.
No skąd pan wie, kim ja jestem?
Znam ludzi, którzy panią znają.
O Boże, no to jeszcze trudniej będzie cokolwiek mówić.
Nie, ja mam pamięć dobrą, ale krótką, więc proszę się nie przejmować. Wiele rzeczy już zapomniałem, które mi powiedziano. Rozmawiamy we Wrocławiu, tak, w domu pani Marty. Bardzo proszę o pani historię.
Dziękuję panu. No, trudno mi o tej historii mówić, bo jak już wcześniej panu powiedziałam, jest znacznie więcej ludzi, znacznie bardziej ode mnie zasłużonych, którzy byli świadkami historii i zaznaczyli swoją obecność znacznie bardziej niż ja. Jeśli to ma być opowieść od początku mojego życia, to urodziłam się 2 listopada 1945 roku w Jerozolimie.
W świętym mieście.
W świętym miejscu w Jerozolimie, a to dodam od razu, w Betlejem byłam chrzczona. Dlaczego w Jerozolimie? Pochodzimy ze wschodu, z miasta Lwowa, z samego Lwowa, ze strony mojej mamy. Ojciec mój też pochodzi ze wschodu, urodził się w Samborze, ale całe życie mieszkał, całe życie, pewną część życia, mieszkał w Przemyślu. Mieszkał w Przemyślu. Studiował we Lwowie medycynę. Mama moja wyszła za mąż za oficera Wojska Polskiego, Mieczysława Eismonta, Herbu Korab, który był kapitanem Wojska Polskiego. No i oczywiście został na początku, prawda, II wojny światowej aresztowany. Miał ponoć okazję, bo prowadzono ich na dworzec lwowski, zrejterowania. Nawet mu przyniesiono ubrania cywilne, ale nie chciał tego uczynić. Myślał, że Rosjanie będą ich traktować, a zwłaszcza oficerów, jak ludzi według ustalonych traktatów. I stało się tak, że no, dostał się do Katynia i tam zginął. W Katyniu został zamordowany przez bolszewików. Mama moja natomiast została przez NKWD wywieziona do Kazachstanu. Miała małego synka, 5-letniego bodajże, Jędrusia Eismonta, no, który wraz z nią musiał pojechać. W tym czasie także w mieszkaniu mamy była moja babcia, która uprosiła NKWD-istów, żeby ją też wywieziono. Nie chciała opuszczać córki. A nawet poprosiła ich, aby chwilę zaczekali, to ona pobiegnie jeszcze po swego męża, bo oni mieszkali osobno. I tak się też stało. w ciągu tam 2 czy 3 godzin, prawda, nie wiem ilu, nie pamiętam, jak mama mi to opowiadała, musiałaś, mama, zapakować wszystkie swoje rzeczy, te najpotrzebniejsze i tylko najpotrzebniejsze, prawda, i być gotowa do wyjazdu. Nie wiem, czy pana to interesuje, ale z opowieści mamy i babci, dziadka, wiem, że wieziono ich tymi bydlęcymi wagonami w strasznych warunkach od samego początku i mamy i inne panie oficerowe.
Otóż to.
I inne panie oficerowe, które no, znalazły się w tak trudnych warunkach bytowych po raz pierwszy w życiu. I niektóre z tych pań, mama moja się okazała dzielna, niektóre z tych pań nie mogły tego przeżyć, nie mogły się dostosować do tych straszliwych warunków. W każdym razie gdzieś tam ich wysadzono w końcu w szczerym polu i tu będziecie mieszkać, oświadczono. Więc one się rozglądają, gdzie? A to były lepianki, czy jak to nazwać?
Ziemianki. Wpuszczone w grunt.
Gdzie w ogóle ich na pierwszy rzut oka nie było widać. I w takich warunkach ze szczurami biegającymi po tych ziemiankach no, mieszkali. Ci mieszkały właściwie, ale mieszkali, bo tam przecież były dzieci i chłopcy, dziewczynki w straszliwych warunkach. Do uformowania się, nie będę już opowiadać więcej na ten temat, ale do uformowania się armii Andersa, gdzie od razu moja mama, a to moja mama właśnie z tym pierwszym mężem, Mieczysławem.
Jak młoda wygląda.
Ale, no bo taka była, bo to był 35 rok wtedy.
Tak. Kiedy się pobrali, tak?
No niedługo, tak, po pobraniu się. W 36 urodził się chyba Jędruś.
No. Mietek i Lusia, tak?
Tak, moja mama Lusia.
Łucja, tak?
Nie, Wilhelmina.
Dobra.
Moja mama, potem Janina właściwie.
Mogę sobie zrobić zdjęcie?
Proszę bardzo. Jeszcze miałam, proszę pana, dla pana chciałam znaleźć. Miałam legitymację jego wojskową, Mieczysława tego...
Ismonta
i nie mogę jej znaleźć, ale pewnie kiedyś znajdę.
Szkoda.
No szkoda, ja też żałuję, bo to są bardzo takie, ja miałam to do tego stowarzyszenia Katyń wysłać, bo oni tam jego wymieniają jako... A jeszcze panu zapomniałam powiedzieć, że mój ojciec był wywieziony do Starobielska i cudem ocalał. Mój ojciec, proszę. Bo na razie mówię jeszcze pierwszym mężu mojej mamy.
To proszę o ojcu w takim razie. Jak
no ale to tylko tyle wiem.
Że był wywieziony?
Że był i zaraz panu powiem, czy w Starobielsku, czy w Kozielsku.
W Kozielsku.
W Kozielsku, przepraszam, w Kozielsku był. W Kozielsku i cudem ocalał. Bo przecież też ich tam rozstrzeliwano. I w każdym razie, jak się zaczęła formować armia Andersa, to mama się oczywiście zgłosiła. Najpierw wywożono starców i dzieci. Wobec tego tymi pierwszymi transportami pojechali moja babcia, mój dziadek i Jędruś.
Z miejsca, gdzie przebywali?
Tak. No, przez Iran, Irak do Palestyny. Oni, ten transport. Prawda? Nie do Afryki, prawda? Bo też były transporty, tylko przez Iran, Irak do Palestyny. Ale tak się stało straszliwie, że po drodze w Teheranie, kiedy zatrzymali się w Teheranie, mnóstwo dzieci, między innymi Jędruś, zmarło. Przeżył Kazachstan, a zmarł w Teheranie na Odrę.
Właśnie.
Tam mnóstwo dzieci. Tu moja babcia nad grobem. Też mam lepsze zdjęcia nad grobem tego Jędrusia. Babcia moja od tego momentu zawsze się ubierała na czarno i już tak to pozostało. Straszliwie cierpiała. No a pan sobie wyobraża, jak moja mama, kiedy dojechała.
Nie, nie próbuję sobie nawet wyobrazić, wie pani.
Dowiedziała się, że jej syn nie żyje. Mam też takie zdjęcie gdzieś lepsze, gdzie widać właśnie ten krzyżyk. Bo taki las krzyży, wie pan, w Teheranie.
Ale jak się przyjrzeć, to tutaj widać nazwisko, prawda?
Widać jak się przyjrzeć. A widać też może, że na innych krzyżach NN, bardzo dużo było dzieci nieznanych po prostu z nazwiska. No. W Jerozolimie moja mama zrobiła kursy, bo moja mama kończyła we Lwowie u sióstr nazaretanek seminarium nauczycielskie, ale nigdy nie pracowała w tym zawodzie. Natomiast w Jerozolimie kończyła kursy pielęgniarskie, no bo czymś się trzeba było zajmować. Należała do tej grupy emigrantów, którzy w katolickim, nie wiem czy dobrze tę nazwę podaję, w katolickim domu polskim się gromadzili i tam no, mogli po polsku ze sobą rozmawiać. Mama pracowała w szpitalu Hadasa, w którym ja się potem urodziłam zresztą i tam poznałam mego ojca. Wiedziała już bodajże nie wiem, że jej mąż Mieczysław zginął.
Wiedziała już wtedy, tak?
Już wtedy wiedziała, że mąż zginął w Katyniu, chociaż nie dostała takiej oficjalnej informacji, ale rodzina, która pozostała jeszcze we Lwowie, której nie wieziono, w jakiś sposób
zawiadomiła ją.
Tak, ją o tym zawiadomiła. No i w tym szpitalu Hadasa moja mama poznała mego ojca. Potem się pobrali. Ślubu im udzielał ksiądz Pietruszka, tak się nazywał, który też mnie chrzcił. I postanowili, a właściwie to mój ojciec postanowił wrócić do Polski. Chociaż bardzo ich namawiano wszystkich, aby pozostali, aby się przenieśli do Anglii, bo była taka możliwość. Jednak mój ojciec chciał być w Polsce. Przede wszystkim ojciec. I w 49 roku, 9 chyba roku wrócili, przyjechaliśmy do Wrocławia. Przed wojną mój ojciec, który jak mówiłam był z Przemyśla, można, bo w Samborze tylko się urodził, ale studiował we Lwowie, prawda, po medycynę, po studiach medycznych dostał zatrudnienie w Będzinie. No to jak to się nazywa? Nie Górny Śląsk, tylko jak się...
Zagłębie.
Zagłębie.
Będzin to jeszcze jest Górny Śląsk.
Chyba
Będzin jest Górny Śląsk, tak. A obok jest Czeleś, zawsze która jest Zagłębie. No ale dobra.
Może.
Ojciec mówił o Zagłębiu, tak?
Ojciec mówił o Zagłębiu, dobrze. Ale w Będzinie mi się wydaje. Tam pracował. I jak wrócili do Polski, to najpierw zdaje się tam zajrzeli, ale nie bardzo im się podobało i przyjechali do Wrocławia, który chyba był w gorszym stanie niż Będzin, przypuszczam. Niemniej jednak tutaj zamieszkali. I pierwszym miejscem mego zamieszkania to właśnie była ulica Jedności Narodowej we Wrocławiu.
Przez moment Stalina.
No, nie taki moment. Nie taki moment.
Dobrze, nie
długo. To była ulica Stalina. Ma pan rację. Dobrze, że mnie pan poprawił, bo to była ulica Stalina. Co nas niezwykle denerwowało właśnie, całą moją rodzinę i mnie też, bo ja od dzieciństwa byłam nauczona, że żyjemy w reżimie, że jesteśmy pod okupacją sowiecką, że komuniści nami rządzą. Moi rodzice niekiedy się zagalopowywali, mówiąc to dziecku, ponieważ ja powtarzałam głośno, a były czasy stalinowskie właśnie, gdzie nie wolno było przecież puścić pary z gęby na ten temat, bo można było zostać aresztowanym. Tym bardziej, że i mama, i ojciec byli w armii Andersa, prawda?
Z Kresów pochodzili.
Byli w armii Andersa i no, niektórzy skrzętnie to ukrywali, bojąc się prześladowań. No, a ja potrafiłam powiedzieć w przedszkolu już, kiedy mi zawiązano na szyi chusteczkę taką z ludzikami różnych kolorów skóry trzymającymi się za ręce, że nie będę takiej komunistycznej chusteczki nosić. Chociaż nie wiem dlaczego, ale tak powiedziałam, prawda? A będąc już w szkole podstawowej, nie chciałam się uczyć rosyjskiego programowo, odmawiałam. A to był obowiązkowy język wtedy, rosyjski, jako język obcy, powiedzmy. Bądź też, kiedy na lekcjach historii, to nauczycielka taką naganę wpisała, ironicznie patrzyłam, słuchając, o czym mówi. Jak mówiła o Związku Radzieckim, jako naszych przyjaciołach.
To był tekst uwagi, tak?
W szkole, tak. W szkole podstawowej, że ironicznie. Tak, tekst uwagi, i no, którą przekazywała mojej mamie. Na szczęście ta nasza wychowawczyni, bardzo sympatyczna zresztą, pani Łupaczykowa, była w pewnym stopniu zaprzyjaźniona z moją mamą, więc to wszystko uchodziło płazem, ale mówiono, że muszę zaprzestać, o co mnie też rodzice usilnie prosili.
Przepraszam, Łupaczykowa, tak?
Łupaczykowa. Tak.
To była wychowawczyni, ale ona nie była nauczycielką historii.
Nie.
To były dwie różne
nauczycielki. Tak, dwie różne. Dwie różne. W każdym bądź razie chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie w 1956 roku, wydaje mi się, wtedy było powstanie na Węgrzech, tak? No, to byłam szczęśliwa, ponieważ na naszym kościele przy ulicy Ołbińskiej, kościół świętego Józefa,
taki okrągły
mur okalający, na murze okalającym ten kościół, ktoś napisał: ulica bohaterów węgierskich. No, byłam naprawdę szczęśliwa, że no też było po śmierci Stalina, i po odwilży, można powiedzieć, bo już
w Związku Radzieckim tak.
No, no już tak. No i usilnie tam nawet zabiegano o to, aby ta ulica była, nosiła tę nazwę, no ale nie dopuszczono i stała się ulicą Jedności Narodowej, i od tego momentu już mieszkałam przy ulicy Jedności Narodowej, a nie przy ulicy Stalina. No więc taki był mój stosunek do komunizmu, mojej rodziny. Ale na studiach właściwie nie angażowałam się, chociaż wiem, że już istniała opozycja. Ale ja się nie angażowałam jakoś, nie miałam kontaktów też. Niemniej pewne informacje do mnie docierały i niekiedy o coś mnie proszono, abym wykonywała. I tak było na przykład w 65 roku, kiedy to biskupi polscy napisali list do biskupów niemieckich. No. Miałam szereg i mam do dzisiaj szereg przepisywanych na maszynie, prawda, tych właśnie tego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, które kolportowałam. Wśród znajomych i mniej znajomych ludzi, jak również takie, to mam zachowane, taką odpowiedź zdrowego rozsądku na zarzuty, jakie stawiano.
Przeciwko orędziu.
Tak, przeciwko orędziu, co też kolportowałam. I także w tym czasie taki się pojawił takie przemówienie wigilijne do sióstr zakonnych księdza kardynała Wyszyńskiego 23 grudnia, też bardzo piękne, które także kolportowałam. Ja byłam w 65 już studiowałam, wie pan, i jeszcze herbatki.
Za chwilkę.
Zaraz doleję.
Chciałbym sobie sfotografować to. Proszę mówić.
I w 65. Tak. Należałam do akademickiego duszpasterstwa, tak zwanej czwórki, którą wtedy prowadził, to duszpasterstwo prowadził ksiądz Zienkiewicz. I prawdopodobnie, ale tego nie pamiętam, czy ja od nich właśnie miałam te wszystkie dokumenty w większej liczbie, czy skądinąd, widzi pan, już pamięć mam bardzo zawodną, ale w każdym razie pamiętam, że to rozprowadzałam.
Stamtąd jakby pani dostawała te teksty,
ale
tak?
Nie jestem pewna, nie jestem. Być może od kogoś właśnie, kto działał już na szerszą skalę, a ja tylko tutaj byłam takim posłańcem, powiedzmy. To było takie niewielkie zaangażowanie, prawda, w jakieś wydarzenia opozycyjne.
Słucham cały czas.
Ale kiedy tylko pojawił się rok 1968, jeszcze byłam na studiach wtedy, na czwartym roku, no to naturalnie przystąpiłam do strajku. Muszę powiedzieć, że rodzice wielu moich koleżanek, kolegów byli przerażeni, a mój ojciec skakał z radości, że ja strajkuję, jestem w auli, prawda, na uniwersytecie przeciwko władzy występują. Także dostarczył nam koce, jakieś jedzenie, przynosił. W każdym razie bardzo, bardzo był z tego zadowolony. To wiadomo, jak się to skończyło. Z mojego roku, no to parę osób dosłownie strajkowało z mojego roku. Między innymi Teresa Styczyńska, prawda? A z nauczycieli akademickich, którzy nas uczyli, ja studiowałam bibliotekoznawstwo, to profesor Głąbiowski był z nami. Całym sercem, całą duszą. Profesor Karol Głąbiowski był wspaniały człowiek, który potem za to zapłacił, że razem z nami strajkował, że był z nami, bo najpierw go pozbawiono katedry, bo to była katedra bibliotekoznawstwa, jeszcze nie instytut. Po czym on się przeniósł do Gdańska. Po tym strajku rozprowadzałam razem z moją kuzynką, która podjęła też studia akurat we Wrocławiu, a pochodziła z Gdyni, takie podziękowania, tego nie mam, nie mogę przedstawić, podziękowania dla mieszkańców Wrocławia. My, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, dziękujemy mieszkańcom Wrocławia za wsparcie i tak dalej, i tak dalej. To było ręcznie przez nas pisane. Naklejałyśmy to w tramwajach na przykład i wyskakiwałyśmy tuż przed przystankiem z tego tramwaju. No i na murach i tak dalej, i tak dalej. Więc takie skromne angażowanie się w tę działalność opozycyjną, tak żeby trochę przynajmniej tej władzy dokuczyć, której nienawidziłam z całego serca. No i potem, cóż, no źle się czułam w Polsce Ludowej. Muszę powiedzieć, że źle się czułam, bo czułam się zniewolona. Wiedziałam, że brak nam wolności słowa, a tego zawsze najbardziej pragnęłam. Więc nic dziwnego, że kiedy wybuchła Solidarność, to natychmiast, czy natychmiast, może nie 31, prawda, sierpnia, ale 3 września już sama się zapisałam i pracowałam wówczas w Bibliotece Głównej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. I już 3 września sporządziłam taką listę osób pragnących przystąpić do niezależnych samorządnych związków zawodowych z mojej biblioteki, prawda? I prosiłam wszystkich tych ludzi o podpisy, o to, żeby kto chce, przystąpił do tej Solidarności. Wtedy mi do głowy jeszcze nie przyszło, że wśród tych osób, które się zapisują do Solidarności, mogą być też takie, które się zapisują, aby nas tam śledzić jako konfidenci, prawda? Bo tutaj na tej liście i tacy się znajdują, już nie będę wymieniać nazwisk, ale co najmniej jedna lub dwie osoby, to tak. Ale reszta spontanicznie, prawda, już 3 września, czyli dosyć, prawda, szybko do Solidarności przystąpiła.
Inicjatywa wyszła od pani, czy od kogoś innego?
Ode mnie.
Czyli pani zakładała tak naprawdę Solidarność
w bibliotece. Nie w akademii.
Główna biblioteka.
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej, tak.
Ona była wtedy też na Norwida?
Na Norwida.
To wszystko było w jednym budynku, tak?
Tak, w jednym budynku. To znaczy, były magazyny w tym gmachu głównym, także gdzieś tam na 4 tak zwanym piętrze, ale... ale tak. Oczywiście natychmiast też uczestniczyłam w zebraniach ogólnouczelnianych, powiedzmy, prawda? I zostałam członkiem komisji uczelnianej. Bo chciałam działać, walczyć o wolność, prawda? I takie powstały zespoły problemowe tej komisji uczelnianej. I ja prowadziłam zespół do spraw informacji. I tutaj mamy to właśnie taki dokument jeszcze z tych czasów powstania tej naszej komisji uczelnianej, gdzie między innymi, prawda, ja tu jestem wymieniona jako właśnie
do spraw informacji.
Informacji. No. Wydawaliśmy wobec tego, to ja to redagowałam, takie komunikaty z życia uczelni i z życia Solidarności na Dolnym Śląsku, prawda? I w ogóle w Polsce, no bo tu akurat widzę, że mam. Niestety wszystkie te komunikaty mi skonfiskowano w pewnym momencie, bo ja to trzymałam na swoim biurku w pracy. No, nie przewidując, że nagle się wedrą i to wszystko zniszczą. Ale w każdym razie o taki tutaj jest jakiś, który mam w domu, komunikat i na dowód, że rzeczywiście redagowałam, to zawsze byłam tu podpisana, rzecznik informacji, prawda?
To ja sobie też to sfotografuję, dobrze? Bo to jest
ale
też ciekawe.
To z tym...
No całość, właśnie. Całość, prawda?
Aha, całość nawet.
Radziłbym to nie, gdzieś tam... nie spinać, bo później rdza przechodzi.
No a wie pan co, ja już i tak myślę, że nikogo to nie będzie interesować później, a jak pan to swój już przejął i gdzieś tam umieścił, no to już to nie zniknie. To było. Ale angażowałam się, proszę pana, nie tylko działalność choć przede wszystkim Solidarności w mojej uczelni, ale współpracowałam także i z Politechniką Wrocławską, i z Uniwersytetem, w tych różnych inicjatywach. Miałam mandat na zebrania ogólno... na zebrania we Wrocławiu.
Ale całego jakby...
Całego regionu wrocławskiego.
Czy tylko uczelni?
I nawet nie tylko. Całego. Taki mandat. Właśnie jako ten rzecznik informacji prawdopodobnie to dlatego to miałam. Także jak się zbierało prezydium Solidarności, często w hali wtedy nie stulecia,
wtedy ludowej.
Tylko ludowej jeszcze, prawda? No to ja w tych zebraniach uczestniczyłam. Jak również, tylko jak to się nazywało w tej chwili, nie pamiętam, takie NSZZ, Solidarność tych twórczych.
Środowisk
twórczych, właśnie. Więc w tym także uczestniczyłam, bo między innymi, prawda, i to byli muzealnicy i bibliotekarze, także, że no, z tego ramienia. Także też się angażowałam w te działania, w tę działalność. Ale byłam szczęśliwa, że możemy w miarę swobodnie, prawda, mówić o własnych poglądach i je przedstawiać. Muszę powiedzieć, że wówczas jeszcze kochałam wszystkich, którzy są w Solidarności, czy to wrocławskiej, czy warszawskiej, czy innej. wszyscy, którzy wypowiadają się przeciwko władzy, którzy walczą o wolność. Ja wtedy nie zauważałam tych różnic poglądów. Mhm. Nie widziałam. Chociaż jeden ze starszych kolegów z mojej komisji zakładowej, NSZZ Solidarność, przestrzegał nas przed takim nadmiernym zaufaniem do każdego. Działacza.
Kto to był?
To był pan profesor Kiersnowski. Aha. Z Akademii Rolniczej. Jerzy Kiersnowski. Mhm. On jeszcze żyje, bo on był... On ma z 90 parę, a może nawet do 100 dociąga lat. No, przed tymi działaczami, którzy w harcerstwie, prawda, działali przed jeszcze Solidarnością i to harcerstwo budowali na przykład. No, ale ja byłam zapatrzona w tych wszystkich, bo wiedziałam, że oni walczą o wolność. Potem się okazało, że każdy walczy o swoją wolność. No, różnie to bywa. Ale tak jak mówię, wtedy nie widziałam tych różnic. No, to przejdę już chyba do stanu wojennego, bo nie będę zawracać głowy naszymi takimi skromnymi różnymi działaniami w ramach Solidarności. Kiedy wybuchnął stan wojenny, niespodziewanie, chociaż trochę spodziewanie, bo nas stale przecież ostrzegano, że jak nie będziemy posłuszni, to władza będzie musiała użyć siły.
W sensie to były sygnały płynące z władzy, z mediów, tak?
Tak, z mediów, z władzy, od władzy, prawda? No, poza tym no, kolega, który był nie za granicą, tylko przy granicy, gdzieś tam chyba olsztyńskie czy suwalskie, no tam widział jakieś czołgi sunące. To już było tuż przed stanem wojennym. To pamiętam, że wpadł tak zdruzgotany, kiedy mieliśmy posiedzenie komisji zakładowej i nas też ostrzegał, że to się może źle skończyć, ale jakoś byliśmy pełni nadziei. No i...
Jak się nazywał?
Simoni. Tylko zapomniałam, jak miał na imię. Jego chyba nie ma w Polsce, ja nie wiem.
On tam był w północno-wschodniej Polsce
tak.
W ramach...
Nie wiem, jakoś wyjazdu, pojechał jakiegoś służbowego czy... chyba. Mhm. Chyba służbowego. Nie pamiętam, jak miał. A on tu pewnie występuje gdzieś w tym Simoni, czy nie?
W tym spisie?
O, Jan Simoni jest. To on. W tym spisie. Jest. W każdym razie chyba o 5 rano łomotanie do drzwi tam przy Jedności Narodowej. Otwieram, a tam nasz przewodniczący naszego Komitetu Zakładowego Solidarności, Jurek Weber i Marek Hołuszka, też chyba był sekretarzem. Marek Hołuszka.
Hołuszka czy Hołuszka?
Hołuszka.
A, Hołuszka.
Hołuszka. Którzy kazali mi się natychmiast zbierać i jechać do Akademii Rolniczej, no bo strajk musimy organizować.
To było w niedzielę, tak? 13?
Czy to była niedziela.
Czy już poniedziałek?
Nie, niech pan mnie nie pyta o dni. To było 13 o 12 w nocy on ogłosił, nie? Jaruzelski. No to musiało być w poniedziałek o tej 5 rano, chyba.
To znaczy...
Nie, czy on soboty na niedzielę, czy z niedzieli...
Z soboty na niedzielę wprowadził, w niedzielę rano ogłosił.
A to już byliśmy w niedzielę.
Czyli jak tak. Profesorowie Jan Webers, tak. Oni do tak. pani zapukali.
O 5 rano.
To pani nie wiedziała jeszcze,
nie,
że
nie wyjeli. Miałam pojęcia. Mhm. Ja widocznie poszłam
musiało spać. Musiało być w niedzielę.
Tak. Mhm. Tak, od razu po ogłoszeniu w nocy tego stanu wojennego. To nie rano, z następnego dnia, czyli w niedzielę wobec tego. I no to pojechałam na uczelnię, prawda, natychmiast. I organizowaliśmy strajk. Bardzo pięknie to zorganizowaliśmy, muszę powiedzieć, bo tu trafiłam, ale nawet tutaj nie przygotowałam. Miałam to schowane, takie różne służby aprowizacyjne, takie, siakie, owakie, prawda? No, to też trochę na wyrost. Niemniej jednak dość dużo ludzi przyszło. No, oprócz komisji, choć nie wszyscy nawet z komisji. Jeden nasz kolega, z którym ja miałam współpracować i z którym byłam umówiona, bo mieliśmy tam przenosić różne materiały, nie przyszedł. Nie przyszedł, już się nie pojawił w ogóle. Niektórzy się bardzo przerazili tego stanu wojennego i no, po prostu ze strachu nie spotykali się, nie przyszli na strajk. Ale dużo studentów było, bo studenci już wcześniej strajkowali i oni po prostu pozostali. I także no, przyszli inni pracownicy Akademii Rolniczej. Także aula w gmachu głównym strajkowaliśmy, aula była wypełniona ludźmi. No i też zaczęliśmy natychmiast organizować jakieś porozumienia z innymi działaczami. Tam jeździli nasi koledzy i do Pafawagu i kontaktowali się chyba z Frasyniukiem, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. No, w każdym razie no, ten strajk prowadziliśmy. Tutaj mam taki właściwie dokładny opis tego strajku. Nie wiem, czy pan to zna. Przez mojego kolegę Adama Jarek. On tu jest tym naszym.
Jest chyba.
Jest Adam Jara. Tak, ale chyba on był tylko członkiem, a nie prowadził żadnego. Nie, prowadził zespół do spraw kontaktów ze studentami. Tak, tak. I on opisał ten strajk. 57 godzin strajku. Nawet taki jest dosyć ciekawy. Dzisiaj sobie przyjrzałam. Przypomniało mi się.
57 godzin to jest tytuł też, tak? Prawda?
Tak. Tego strajku w Akademii Rolniczej. Bo nawet nie wiem, co to za karteczka tam się znalazła. No, w tym czasie, prawda, negocjowaliśmy z rektorem, który nas usilnie prosił, aby zaprzestać i nie strajkować. Negocjowaliśmy z prorektorami. No, w dalszym ciągu nie zaprzestaliśmy tego kolportażu, ale już musieliśmy na maszynie pisać, prawda? Nie mogliśmy powielać, więc różne komunikaty wydawaliśmy i odezwy do mieszkańców. Wrocławia, ale to zaraz chcę powiem, bo to już tak, strajk trwał jak wiadomo 57 godzin i po tym czasie musieliśmy się rozwiązać i to dwie noce i trzeciego dnia o 15 ten strajk zakończyliśmy, no, na usilne i prośby rektora i groźbę pacyfikacji, bo Politechnikę spacyfikowano. Natomiast, prawda, widzieliśmy te przemieszczanie się z OMO ulicą Norwida w stronę Politechniki, no i nam groziło to samo. I tutaj taki jak on się nazywał? Pułkownik Stec przychodził prowadzić negocjacje i z komitetem strajkowym i z rektorem, prawda? No i wzywał też rektorów do siebie i tutaj chcę tylko napomknąć o takim, bo prorektor, zastępca rektora, pan profesor Sorzyński powiedział wprost pułkownikowi, że czy wy, junta, będziecie mogli spojrzeć ludziom w oczy, jak to wszystko się skończy. I został aresztowany. Następnego dnia został aresztowany. Także, że jedyny, który był aż tak odważny. No więc po rozwiązaniu tego, no w każdym razie tutaj właśnie to przede wszystkim Adaś jara, bo to mi się przypomniało, bo on mówi, że koniecznie my musimy, jak piszemy jakieś komunikaty, to je ubarwiać, prawda, albo też jakieś takie celne aforyzmy czy riposty. No i on na przykład układał: junta wojskowa przechwyciła rządy, miast dobrego słowa, są pałki i sądy. Wkrótce panie Stec, bo był pułkownik Stec, tak? Wkrótce panie Stec, trzeba będzie lec. Prawda? No, już nie powiem,
że... To pan Jara był tak tym autorem tych aforyzmów.
Tak. No, polski komunizm równa się reżimowa junta. Wojsko bezwolnym narzędziem bandyckich przywódców. No, WRON wyeliminowane reakcje oślepionych nacjonalistów. Choćby takie. No,
gruby więc... kaliber, że się tak wyrażę.
Więc, no potem odezwy też. Milicjanci i żołnierze, odmawiajcie udziału w akcjach i przyjmowania używek. No bo podobno ich faszerowano używkami. Strajki trwają i trwać będą aż do przewagi autentycznej odnowy i demokracji w życiu kraju. I tak dalej, tak dalej. Fajne to jest też. Jak to?
PZPR topnieje.
No.
50 myśli aktualnych.
Tak.
Można też sobie to sfotografować?
No, można.
To bardzo takie...
Chyba tak, ja nie wiem, jak Adaś na co, Adaś na to, no bo to nie moje.
Znaczy, jeżeli on to wymyślił,
no, mnie
to,
dał.
To znaczy, po to ja... chyba, żeby szło w naród, prawda?
No wtedy tak, wtedy tak. Ale myślę, że nie miałby nic przeciwko.
Jeżeli to potraktujemy jako źródło historyczne, a tak chcę to traktować jednak, to myślę, że
no po rozwiązaniu strajku oczywiście nie wróciliśmy do pracy.
Wtedy? Od razu? Czy...
Od razu.
W momencie ogłoszenia końca strajku poszła pani...
Nie, do... może następnego dnia, już nie pamiętam. Ale wróciliśmy do pracy. Ale w każdym razie w dalszym ciągu spotykaliśmy się i już u różnych ludzi, u mnie, u innych, prawda, na nasze zebrania i także redagowaliśmy te komunikaty, i wydawaliśmy dalej te komunikaty dla ludności. Z tym, że ja już się nie podpisywałam jako ja, tylko komisja. Prawda? NSZ Akademii Rolniczej. No, na przykład taki, czy to było z 14, potem z 20.
Nie miała pani tendencji samobójczych, żeby się podpisywać, tak?
Nie, no nawet mi zabrali. Chociaż miałam tendencje samobójcze, bo jakby pan tę książeczkę przejrzał Adama Jary, to wszyscy byli za rozwiązaniem, bo było też głosowanie między nami, prezydium Komitetu Strajkowego. To ja byłam przeciwko.
Rozwiązaniu strajku, tak?
Jurek Weber. My dwoje, a reszta tak. Także nas przegłosowano. Także ja miałam samobójcze zapędy. No, teraz to widzę. I na przykład z Markiem Erlichem, który też tutaj chyba jest wymieniony, tak? On był zespół do spraw socjalno-bytowych. Marek Erlich, bardzo sympatyczny chłopak. To my z nim 16 grudnia, kiedy zginęli wujku w Górnicy, no sporządziliśmy taką
ulotkę,
nie jedną, tylko wiele takich ulotek. Paliliśmy przed gmachem głównym
znicze
Akademii Rolniczej i znicze i przyklejaliśmy właśnie tę ulotkę. Za chwilę, prawda, zdzierano to i zabierano znicze, a my po pewnym czasie znowu we dwójkę to. Także jak sporządziliśmy taką odezwę do mieszkańców Wrocławia, prawda?
To jest, przepraszam, brudnopis, czy w ten sposób to było rozprowadzane?
Tak było rozprowadzane chyba, wie pan. Myśmy wtedy nie mieli zbyt wielu możliwości, wtedy zresztą.
Nie mieliście.
W ogóle nam rektor zabrał i wszystkie ksera, wszystko.
Musieliśmy powielacza, nic takiego.
Nie, albo na maszynie mogliśmy, albo no może gdzieś, ja nie wiem, może gdzieś się uchowało i gdzieś tam ktoś mógł coś też skserować, już nie pamiętam, jak to było. Ale bardzo często po prostu ręcznie. To było moje angażowanie się w pracę dalej tej Komisji Zakładowej Akademii Rolniczej, prawda? Już w czasie stanu wojennego i po strajku naszym. Ale również zaczęłam się angażować w działalność podziemną RKS-u, Regionalnego Komitetu Strajkowego, bo 22 grudnia w moich drzwiach pojawił się Mieczysław Zlat, mój mąż późniejszy, którego znałam, no oczywiście, znaliśmy się bardzo dobrze. Nawet jeszcze z czasów studenckich, ponieważ ja wybrałam jako taki przedmiot dodatkowy historię sztuki. Więc on był tam na historii sztuki. I zapytał moją mamę i mnie, myśmy wtedy we dwie już tylko były, czy no przyjmiemy kogoś
na przechowanie,
na
tak?
przechowanie do domu. Tak to się wszystko zaczęło właściwie. No to myśmy powiedziały, że oczywiście. W ogóle byłyśmy tak przygnębione tym stanem wojennym, tym wszystkim, co się dzieje wokoło, że ja błagałam mamę, żeby w ogóle nie robić żadnych świąt. Ale mama mówi, no jednak trzeba, i tak znajomi mieli do nas przyjść, tacy przyjaciele mojej mamy i moi też. Więc coś tam zaczęliśmy przygotowywać. 22 właśnie przyszedł Mietek. Myśmy się zgodziły i 23 przyprowadził mniej nie więcej Płatka Prasyniuka i Basię Labudową. No, więc ja o nie miałam, bo nie spodziewałam się samej góry,
tak,
czyli Władka, prawda? No a Baśka była doradcą, tak jak i Mieczysław z lat. Oni byli doradcami najpierw NSZZ Solidarność, potem RKS-u, prawda? No więc i oni się u nas znaleźli 23, czyli już 24 tę Wigilię. Na szczęście właśnie moja mama mnie nie posłuchała i przygotowywała Wigilię, no bo trzeba było czymś nakarmić ludzi, którzy przecież, a my jesteśmy ze wschodu, więc my jesteśmy gościnni. No i przyszli ci nasi znajomi, którzy się tak przestraszyli, bo rozpoznali Władka. Którzy się tak strasznie przestraszyli, że potem z nami przez chyba pół roku, a to była mojej mamy najlepsza przyjaciółka z mężem, że chyba przez pół roku potem z nami
nie utrzymywali
kontaktu, prawda? Więc najpierw telefonów nie było, a potem były rozmowy kontrolowane, no to ona tylko, Wanda, dzwoniła do mamy pytać się, jak się mama czuje. No ale żadnych kontaktów. A Sławek biedny, jej mąż, który tu mieszkał, bo tu mieszkał, moi rodzice się rozwiedli w pewnym momencie, i tu mieszkał mój ojciec.
Tu w tym mieszkaniu, gdzie teraz jesteśmy, tak?
Tak. Ale ponieważ ja mieszkałam tam,
a
tu było puste, no to ten Sławek tu mieszkał, bo ten właśnie od Wandy, mąż.
Znajomy mamy, tak?
Tak, ci znajomi, czyli jak przestraszyli. On tu mieszkał, bo oni wtedy oczekiwali jeszcze mieszkania, jakiś mieli jeden pokój, a on lubił swobodę. No to było puste, to on mieszkał. Wyprowadził się natychmiast stąd. No. No w każdym razie przestraszyli się, tak, że no, był wielki strach wśród ludzi i ja to odczułam też, zaraz panu powiem, na własnej skórze, bo jak u mnie zamieszkali Władek i Basia, to oczywiście byłam łącznikiem pomiędzy Władkiem a pozostałymi opozycjonistami czy członkami RKS-u. Z Piniorem się kontaktowałam, z Bednarzem się kontaktowałam, no i wymieniałam z nimi różne, prawda, te grypsy, czy tam listy, no polecenia, to tam, to siam, to więc biegałam po tym mieście. Musiałam być bardzo ostrożna oczywiście, ale świetnie, to na przykład Bednarz, ale ja już adresów nie podam, bo raz nie bardzo pamiętam, na Krzykach w każdym razie w mieszkaniu, w którym na pierwszy rzut oka w ogóle nic, tylko gospodarze, a potem przez szafę się wchodziło do takiego jakby dalszego ciągu pokoju. Tam był narożnik, on był tak ustawiony jakoś, że za tą szafą,
przez tą szafę się przechodziło
tam, gdzie on się ukrywał, więc tak. No, także, że te zapewniałam te kontakty, a jednocześnie wiedząc, że Władek i Basia nie mogą u mnie zbyt długo być, bo trzeba zmieniać kwatery, prawda? Co prawda strasznie się z nas śmiała taka starsza pani, że my w ogóle niczego nie potrafimy. Ona była łączniczką w Powstaniu Warszawskim, prawda? Więc zupełnie...
Ale to sąsiadka jakaś, czy znajoma, czy kto?
To była pani, która też nam pomagała i która z bardzo patriotycznej rodziny, pani Żelaźniewicz. Ona pracowała w bibliotece głównej, w bibliotece uniwersyteckiej. W bibliotece na Piasku. Na Piasku. No. I myśmy ją też wykorzystywali. Ona też była łączniczką. No. Ale mówiła, że my to jesteśmy nieostrożni, że niczego nie potrafimy, że strasznie nas krytykowała.
No. Wy młodzi to nic nie umiecie, tak?
No właśnie. No, ale jakoś udawało nam się bez wpadek działać do pewnego momentu. Jednocześnie szukałam mieszkań, prawda, dla Władka i dla Basi. I tutaj o tym chcę powiedzieć, jak ludzie się bali i jaki mieliśmy czasem niefart. Zwykle przewoziłam do jakiegoś, taksówki braliśmy, bo mój samochód chyba nie działał. Jak to było z tym samochodem? Ukradli mi opony, wiem. Cztery. No jakieś takie były zabiorone. Ja nie zgłosiłam na policję, no bo się bałam, że jeszcze policję będę angażować, milicję, prawda, milicję. A milicjant do mnie przyszedł i mówi, że a pani nie zginęły opony? Ja mówię, że tak, owszem, zginęły, no to ja mam. No i on nakrył. Tak, bo wpadł jakiś tam z sąsiedniego podwórza facet.
To był milicjant, który mieszkał gdzieś w okolicy, czy...
Ja nie wiem, wpadł facet na kradzieży i przyznał się do kradzieży również moich opon. I policja do mnie, milicja dlatego do mnie przyszła.
Któregoś dnia
mi te
przyszedł
opony.
Po prostu mundurowy, zapukał i powiedział, tak, że mamy pani opony, tak?
Tak, tak. No, tak na marginesie. W każdym bądź razie taksówkami jeździliśmy. W tej taksówce udawaliśmy małżeństwo z Władkiem, prawda, o dzieciach rozmawiać, bo też baliśmy się, że taki kierowca, prawda, on może być kablem i donosić, kogo wozi. No to Władek się mało odzywał, bo on miał charakterystyczny głos i ma. Łatwo go rozpoznać po tym głosie, więc ja głównie nawijałam. No. I tak jeździ. I z tymi kwaterami nawet się udawało znaleźć, ale kolejna kwatera, do której ich prowadziłam, to przy ulicy Wielkiej, to pamiętam. My tuż przed godziną policyjną jesteśmy tam. A pani mówi, że bardzo przeprasza, ale ona nas nie przyjmie, z którą byłam umówiona, prawda? Ona nas nie przyjmie, bo mąż się nie zgodził. Ja wiem, że mąż nie wiedział tydzień temu, czy dwa. No wiedział, ale odmówił. No i my pod oknem, bo to było na parterze, pod oknem staliśmy, bo ona już nas wyglądała przez to okno, żeby w ogóle nawet nie dzwonić, prawda, do drzwi. No i tak odeszliśmy z kwitkiem, tu godzina policyjna, no i wtedy znaleźliśmy schronienie u Małgosi Komzy. Nie wiem, czy Teresa Styczyńska mogła też wymieniać to nazwisko.
Tak.
Bo byliśmy wspólnie internowane. Też Małgorzata Komza, nie. Ona na uniwersytecie od razu. Ona też studiowała razem z nami, bo my...
Ale w sensie też pracowała w bibliotece, tylko na uniwersytecie?
Nie, w bibliotece. Była asystentem. W Instytucie Bibliotekoznawstwa była asystentem. No i zaprowadziłam do Małgosi. No oczywiście tam mogli zostać u Małgorzaty. Także, że to się udało. Ale też na przykład się okazało, mogę takie ciekawostki.
Bardzo proszę.
Bo ja kiedyś nawet zamierzałam coś spisać, kiedy jeszcze wiele rzeczy pamiętałam i daty, i godziny, i tak dalej. Sobie myślę, napiszę książkę, byłam niańką RKS-u. Bo też ktoś tam znalazł adres, podał adres pani z Akademii Rolniczej. Chyba na Karłowicach mieszkała z kolei. W każdym razie tam zaprowadziłam ich Władka i Basie. Wszystko byłoby w porządku, gdyby po 2 czy 3 dniach nie okazało się, że ta pani była niezrównoważona psychicznie, co się potem okazało. Dopiero nam z taką dumą opowiedziała, że ona codziennie chodzi do Morawieckiej, bo one się przyjaźnią. I ona chodziła do... Zapomniałam, jak miała na imię pani Morawiecka.
Krystyna.
No, w każdym razie, że do nich to my przerażeni, no bo przecież Kornel był poszukiwany. A do Kornela też chodziłam, muszę powiedzieć. Tak. Więc był poszukiwany, a ona zasuwała, mając u siebie Władka, no to też świadczy o stanie jej umysłu, prawda, mając u siebie Władka i
do mieszkania Morawieckich.
Do mieszkania Morawieckich. Tam oni gdzieś tam koło placu Bema gdzieś tam mieszkali chyba, nie pamiętam już dobrze.
No teraz mnie pani ćwieka zabiła.
No,
Bo gdzie, prawda, w Frasyniuk mieszkał...
To
Frasyniuk,
ja wiem, że ja mieszkali, nawet to, znam ten dom. To wiem dokładnie. A to sobie się gdzieś tam było. No, w każdym razie... Proszę zjeść jeszcze. Jeśli panu smakuje ta kremówka, to proszę ją jeszcze zjeść.
Ja bym
herbatę już...
Herbatę bym
a zje pan?
Na razie nie, bo się zasłodzę. Dziękuję.
Dobrze. Ja herbatę panu dolej.
Jeżeli
to może być dla pana interesujące, że tutaj przychodził do mnie teraz wszystko
przepraszam bardzo
nie, bo ja gdzieś tu książeczkę ja teraz mam bardzo dużo. Bo książka o Mieczysławie powstała i ja wtedy te wszystkie dokumenty, które chcę przekazać już w ręce, to no, musiałam Rafał Bubnicki pisał tę książkę o Mieczysławie, także ja jeszcze te dokumenty, które wykorzystałam przy omawianiu działalności Mietka jeszcze mam, no ale to dam i wtedy może i te tutaj, które panu teraz pokazuję, dotyczą Komisji Zakładowej Akademii Rolniczej, to myślę, że też można.
Kiedy to było wydane? W 2016? 16.
W 16, tak, bo Mietek zmarł w 14. I on to. Dobrze, to wracam już do tej opowieści. Aha, i na przykład do tej pani myśmy, prawda, byli u tej pani, która się przyjaźniła z panią Morawiecką i codziennie do niej chodziła i mogła nam sprowadzić ubeków na kark. Po prostu. No to trzeba było natychmiast się ewakuować, prawda, stamtąd. No i dopiero wtedy jakoś się przekonaliśmy, że no z nią nie wszystko jest w porządku, skoro jest tak nieostrożna, prawda? No i rzeczywiście, jak stamtąd wychodziliśmy już, no to ona jeszcze na pamiątkę dała Władkowi nożyczki, które należały do jej ojca, bo był krawcem i to była dla niej droga pamiątka. No i te nożyczki Władek przyjął. No, takie były różne, prawda, różne incydenty. Mieliśmy też taką przygodę na przykład w innym mieszkaniu na Biskupinie. Odstąpiła nam taka znajoma w swoje mieszkanie. Sama poszła do koleżanki mieszkać. Ona mieszka samotna kobieta. I myśmy tam byli, a jej rodzice gdzieś ze wsi czy skądś akurat przyjechali ją odwiedzić i zaczęli się do tego mieszkania dobijać, a myśmy ich nie wpuszczali i nie wiedzieliśmy w ogóle co zrobić, prawda? no w jakiś sposób ona została powiadomiona, czy za którymś tam razem ja już wyszłam do tych rodziców i chyba im powiedziałam, że ona jest gdzie indziej i tak dalej, oni jakoś to zrozumieli, no ale też trzeba było się ewakuować, no bo nie wiadomo nigdy, prawda, co się może zdarzyć. Także, że no, jeśli chodzi o tę stronę poszukiwania kwater, no to rzeczywiście miałam bardzo dużo pracy. Jak także gdzieś na krzykach też pani, która przyjęła Władka, już wtedy chyba samego Władka, no była tak tym straszliwie zdenerwowana, że całą noc nie spała. Mhm. W ogóle no, nie mogła sobie miejsca znaleźć. Mhm. No. I potem mówi do mnie, wie pani co, jeśli pani chce, to proszę, żeby pani tu mieszkała, ale ja z panem Frasyniukiem już dłużej nie mogę. Mhm. No. A ja potem już też musiałam szukać sobie kwater, sobie samej, ponieważ 4 stycznia przyszedł do mojej mamy kapitan Kolasa, tak się przedstawił.
SB?
Z SB, kapitan Kolasa, no, że chce ze mną nawiązać kontakt, że chce mnie przesłuchać, żebym ja się nie martwiła, tylko przyszła na komendę, bo moja mama powiedziała, że nie wie, gdzie ja jestem, że ja nie mieszkam w ogóle z nią i że nie wie, kiedy ja przyjdę i w ogóle. W taki sposób go potraktowała. Ale no, strasznie się tym przeraziła.
To nie jest dziwne.
Tak. Strasznie się tym przeraziła. No, prosiła mnie, żebym ja się zgłosiła, że ten Kolasa to był bardzo sympatyczny i że on powiedział, że on chce tylko przesłuchać i nic więcej. Gdzieś miałam nawet takie to wezwanie, jego nazwisko, ale w tej chwili nie mogę znaleźć. W każdym razie wydali za mną list gończy. No, tak jak wydawali za innymi. Mam też taki Mietka list gończy.
Ale to ma pani,
za Mietkiem.
Widzę, ma pani fotokopię tego.
Fotokopię tego, tak.
Oryginału pani nie ma?
Nie.
Ale to zrobiła pani fotokopię z IPN-u, tak? Czy...
Chyba, ja nie pamiętam. Chyba z IPN-u, tak.
Właściwie to IPN, to ja nie wiem, czy mogę to robić. To lepiej zostawię to w takim razie.
Ale nie jestem pewna. Nie pamiętam, skąd ja to mam. W każdym razie...
To jest 5 lutego 82
tak,
rok.
Tak, bo 4 jest... lutego był on. Ten Kolasa. Ja się nie zgłosiłam, oczywiście, bo wiedziałam, że jak się zgłoszę, to mnie internują.
Przepraszam, tylko chciałbym przeczytać po prostu, tylko że jest Wrocław, 5 lutego 82. Podstawa wszczęcia poszukiwań. Ukrywa się poszukiwana jako osoba przewidziana do internowania.
No. A oni już 5 wtedy rozesłali to. Prawda? I tam te moje kontakty, z kim ja mam, to wypisali,
tak,
prawda?
Kontakty poszukiwanego. Styczyńska, tak. Teresa, Podolska Beata, Paryla Krzysztof, Hołast Jerzy,
tak.
Hołuszka Marek.
Tak.
Same...
Komisja zakładowa, no właśnie. Plus właśnie. Tak. No więc to. No to ja już... I wtedy rektor, prorektor zachował się wspaniale wobec nas wszystkich, bo tak, to nie, całe środowisko akademickie piątego, ten nalot był na środowisko akademickie. Wszystkich chcieli wtedy internować, tych działaczy, prawda, z uniwersytetu i innych uczelni. Wobec tego także i tę moją komisję zakładową, prawda, Jurka Webera, tam Parylaka, Hołuszkę, tych wszystkich, no myśmy się musieli zacząć ukrywać, bo myśmy się nie ukrywali do tej pory, prawda?
Normalnie chodziła pani do pracy.
Ja chodziłam do pracy. Tak. I wtedy pan rektor Roszyk 15 stycznia, bo już się ukrywałam, ale on 15 stycznia udzielił mi urlopu naukowego.
Do końca roku akademickiego.
Tak. Aha. Udzielił mi urlopu. I tak samo udzielił urlopu naukowego Jurkowi Weberowi i tam innym.
Czyli całej komisji zakładowej.
Tak, mi się tak? wydaje. Wie pan, pewna nie jestem. Mhm. Ale tym takim, na których nalot robiono. Ja nie wiem, czy na całą komisję robiono, wie pan.
A kto wyszedł z inicjatywą tego urlopu naukowego? To państwo poprosili rektora, czy rektor wezwał i powiedział...
Nie wiem.
Ale w każdym razie...
W każdym razie zostałam. Nie wiem, ja nie wychodziłam z taką inicjatywą.
Mhm. No to rzeczywiście sprytne posunięcie bardzo.
Tak. Tak. To było bardzo, bardzo, bo wie pan, bo mogli nas wyrzucić z pracy, prawda? Bo myśmy nie mogli iść do pracy, jeśli chcieliśmy działać w podziemiu, prawda? A nie być internowanymi. No wobec tego tak. Ja miałam chyba początkowo zwolnienie lekarskie, sobie załatwiłam, a potem już ten urlop. Także mogłam spokojnie się ukrywać. No, ale wtedy już ja się ukrywałam i już nie byłam niańką RKS-u, bo no, nie mogłam ich przewozić, szukać ze względu na ich bezpieczeństwo. Ja bym chętnie się dalej angażowała, ale to musieli robić ludzie, którzy byli poza podejrzeniami władzy i poza...
Poza działaniami operacyjnymi Służby Bezpieczeństwa.
Służb, o właśnie, pan to bardzo ładnie sformułował. Natomiast nadal myśmy działali w ramach Akademii Rolniczej, spotykaliśmy się, tam koledzy uruchamiali to Radio Solidarność. Ja w tym nie uczestniczyłam. No i tak dotrwałam do... Ale tu jeszcze muszę powiedzieć o czymś. Mianowicie moja mama, która już wcześniej chorowała na raka i miała operację usunięcia piersi, po tej wizycie tego kolasy i potem, kiedy ja już wyszłam w ogóle z domu i ukrywałam się, no bardzo podupadła na zdrowiu. Ten stres spowodowany nalotem ubecji wpłynął fatalnie na jej zdrowie. Ja się chciałam z nią zobaczyć i oczywiście telefony na podsłuchu, więc a nie było komórek, prawda, także wtedy...
Nie było możliwości skontaktowania
Nie było skontaktowania się takiego bezpośredniego, a ubecy przychodzili, nękali moją mamę, przychodzili ciągle, mnie poszukując i robiąc kipisz w mieszkaniu.
Przeszukania cały czas.
Przeszukania i myśleli, że jestem Solidarności Walczącej, bo znaleźli takie jakieś materiały dotyczące Solidarności Walczącej, więc jeszcze na tym polu działali, ale ja nie byłam. No i na nią to fatalnie wpływało. W końcu udało nam się skontaktować, bo Krawcowa nasza, do której ja chodziłam, mama chodziła i która bardzo nam sprzyjała i w ogóle sprzyjała Solidarności. Ja do niej poszłam i ona zadzwoniła do mamy, że pani Lusiu, właśnie pani Lusiu, jest sukienka do odebrania, proszę przyjść, bo już coś tam, czy tam do miary, no w każdym bądź razie w ten sposób mama zrozumiała, o co chodzi i powiedziała, dobrze, dobrze. I ja czekałam przynajmniej 2 godziny, a to bardzo blisko, też na Jedności Narodowej, wie pan. Ona mieszkała przynajmniej 2 godziny, zanim moja mama się pojawiła, sino szara i w ogóle już nie mogła, bez sił. Ona tylko dlatego, żeby się ze mną zobaczyć, w jakiś sposób siłą woli przyczołgała się do tej naszej Krawcowej, I tam się spotkałyśmy i to potem ja poszłam do domu któregoś tam dnia, jeszcze mamy widziałam, po prostu poszłam. No, udało się, bo oni nie obserwowali tak cały czas. No bo już, wie pan, widziałam, że z mamą się, że ta choroba wróciła, a to było 6 lat już po
operacji, po, tak?
6 lat, kiedy myśmy już miały nadzieję, że może rzeczywiście wyzdrowiała. No, a to wróciło. Także od tej pory mama moja już chorowała, ciężko. I potem była ta wpadka, to znaczy ja byłam umówiona z Teresą, że gdyby u niej się coś działo, nie wiem, czy ona panu to mówiła, też humorystyczne właściwie, gdyby u niej się coś działo, to ona miała zasunąć chyba zasłony. Żeby było wiadomo, że ja z zewnątrz jak patrzę, że mam nie przychodzić. No, ale ja jeszcze wzięłam Małgosię Komzę ze sobą i mówię, chodź, pójdziemy do Teresy, zobaczymy, co się dzieje u niej. Zobaczyłyśmy tę zasłonę, ten sygnał, żeby nie wchodzić. Ale ja sobie pomyślałam, to jak to, ona jest w potrzebie, coś się dzieje, a ja mam nie wyjść do mojej...
Pani łączniczka z Armii Krajowej miała rację.
No właśnie, do mojej najlepszej przyjaciółki. Ja mówię, Małgosiu, no co, wchodzimy. No i już nie było odwrotu, bo potem chciałyśmy nawet... No tak, jacyś robotnicy się kręcili tam...
Na klatce schodowej, tak?
Na klatce też, ale przed domem. Przed domem na trawniku coś tam niby. Ale to jeszcze nie wzbudziło aż tak naszego niepokoju. A na klatce schodowej tu człowiek, tam człowiek. Chcemy się wycofać, a on... A panie dokąd? A panie skąd? Tak nas zaskoczył. No to my, że my tutaj mamy koleżankę. No to proszę iść do koleżanki. No to poszłyśmy do koleżanki. Do Teresy. No a tam już ubecy.
W środku byli, tak?
W środku byli, tak. Nie pamiętam, czy już była Beata. Chyba tak, bo Beata też tam była. Pewnie Teresa mówiła. Tak.
Nazwisko pani
Podolska. Chyba już była wtedy. No i rzucili się na nas, żeby robić kipisz, ale ja udałam, że się boję, czy że jest mi słabo, wody. I on poszedł, dał szklankę wody, a ja w międzyczasie, bo miałam gryps od mego męża, znaczy, który jeszcze nie był moim, od Mietka, bo on wpadł wcześniej, 24 lutego, i już był tam, jeszcze może był w więzieniu. Nie, już chyba nie, już był chyba w Grodkowie czy w Myśl. No, miałam gryps, to zjadłam ten gryps, połknęłam.
Gryps był do kogo?
Do mnie.
A.
Do mnie. Miałam, ale jeszcze go nie zdążyłam nawet przeczytać.
Przepraszam, tak. To było 8 marca, tak?
Tak.
Tylko, czyli rozmawiamy dokładnie w rocznicę, tak?
No, dokładnie.
Pani aresztowania.
Tak, tak, dokładnie w rocznicę. No i zjadłam ten gryps.
I, potem i popiła pani szklanką wody.
Popiłam, no tak, musiałam to popić. Tak, papier sam. A to jedyna rzecz, która mogła coś zdradzić, prawda? No i już nas nie wypuszczono stamtąd. ani Małgosi, ani mnie, ani Beaty. Przyszła tam też jeszcze jedna koleżanka z mężem, ale oni tylko tak przyszli odwiedzić.
Oni nie byli związani z Solidarnością, zdaje się.
No, znaczy raczej nie, chociaż tam sprzyjali, ale nie byli zaangażowani w tę działalność podziemną, powiedzmy. Nie byli tak zaangażowani.
Tak, interesujące.
Chociaż my tam z Mietkiem do nich już w czasie stanu wojennego chodziliśmy, graliśmy w brydża z nimi. No, towarzysko.
To się działo tam na Mielczarskiego, tak?
Na Mielczarskiego kocioł, a Krysia była z Baciarellego. Tam obok zaraz.
Ci znajomi.
Tak, ci znajomi, którzy też wpadli
Ja pytam o miejsce kotła, tak, że tego.
Kotła Mielczarskiego, 49, mieszkanie 11 u Teresy Styczyńskiej, tak. No i przesiedzieliśmy tam całą noc.
Te kilka
chyba
osób, prawda?
Tak? Chociaż wie pan, że nie pamiętam, bo Teresa to już od poprzedniej nocy. W każdym razie oni czekali, ponieważ im się wydawało, że nie takie płotki jak my, ale że tam może przyjść Władek Frasyniuk. Bo oni jakoś na ten trop Basi Labudowej Teresa jej swój dowód pożyczyła. Na pewno Teresa o tym mówiła. Bo obie takie małe blondyneczki i wobec tego, żeby Basia mogła, bo ona chciała jechać do Poznania, ona tam miała matkę, rodzinę teściową, prawda, bo Olek Labuda z Poznania to chciała tam do Labudów pojechać. No, że gdyby ją zahaczyli, to żeby się miała czym wylegitymować. Ale już potem właśnie Teresa chciała odzyskać ten dowód. Ja nie wiem, wiem, że pisałam taki liścik do Basi, żeby ten dowód Teresie dostarczyła, podpisując się Zosia, bo taką ksywę przyjęłam i przez naszego kolegę Jurka Hołasta ten list miał dotrzeć, ale chyba nie dotarł. Ja już w końcu nie wiem, jak to było.
Tak. On wpadł z tym grypsem,
on
zdaje
wpadł.
Się, tak?
On bo wpadł.
Pani Teresa o tym mówiła.
On wpadł. Ale zastanawia mnie, jak to się stało, że oni wiedzieli, że ta Zosia to ja, to ja nie wiem, ponieważ jak mnie przesłuchiwali, kiedy już na komendę pojechaliśmy, prawda, wszyscy, ja jeszcze ta Krysia z mężem także, z tym, że ich zwolnili następnego dnia, bodajże, tam chyba przesiedzieli albo parę godzin, albo noc, nie pamiętam. Nie wiem.
Na której komendzie, przepraszam?
Tu na Łąkowej.
Na Łąkowej. Czy Podwale, czy Świebockiej?
Mi się zdaje, że na Łąkowej. A co mówiła Teresa?
Już nie pamiętam.
Ale chyba na Łąkowej, bo ja w pewnym momencie, jak mnie przysłuchiwała taka ubeczka, do okna podeszłam. Jak ona na mnie wrzeszczała. Ona myślała może, że ja chcę wyskoczyć przez to okno, bo jakoś to tak wyglądało. No, to wydaje mi się, że to była Łąkowa, ale potem na Świebockim byśmy się w areszcie, to na pewno, nie?
No, nieważne.
W każdym razie tam nas przywieziono i Ubek mnie powitał: dobry wieczór, pani Zosiu. A ja nic. Mówię, że Marta mam na imię. No przesłuchiwał mnie, maglował, ale ja byłam nauczona, żeby nic nie mówić, nie odpowiadać.
Była pani nauczona?
Nauczona, tak, bo myśmy mieli takie, pobieraliśmy nauki, jak się zachować w razie aresztowania, czy w razie przesłuchań, prawda? jakiś oficjalny, kiedy musimy odpowiadać na pytania, kiedy możemy powiedzieć, odmawiam odpowiedzi. A, no, mieliśmy. Myśmy się uczyli języka migowego. Także.
Kto tak uczył? No,
właśnie Jurek Hołas coś załatwił tak dla Teresa nie, ale dla nas. Ale to mieliśmy jedną lekcję chyba i na tym się skończyło.
A kto uczył tych zasad zachowania się na milicji?
Jacyś prawnicy, wie pan, ale ja nie mogę...
Osoby teraz... z wykształceniem prawniczym, tak?
Tak.
Nie, że ktoś
nie,
tam?
Nie,
byle
nie,
kto?
Nie byle kto. Nie byle kto, tak. No i... No i nas aresztowano. Byłam w celi razem z Beatą, bo Teresa nie z nami. Razem z Beatą i z taką też z Uniwersytetu Chmieleńska.
Z panią, jedną panią o nazwisku Chmieleńska też nagrywałem wywiad, tylko nie pamiętam, czy ona była właśnie z tego akademickiego środowiska. No mniejsza z tym.
No, ta była, bo chyba jest przynajmniej doktorem, nie wiem. I ona pracowała na Uniwersytecie na chemii.
Tak, to się chyba zgadza. Krystyna Chmieleńska.
Krystyna
Chmieleńska.
To ona. Śmieszna była. Jezus. To proszę tego nie nagrywać. Bo my od razu na ty przechodziliśmy, a ona nie, że ona nawet ze swoją najlepszą przyjaciółką czy coś, na pani. To byliśmy na pani. No. Tak. Więc byliśmy. To strasznie było krem. Bo ta cela była taka malusieńka, śmierdząca. Brud, smród, coś strasznego. Ten nawet nie było zasłonki. Tylko ten kubeł taki, prawda?
W charakterze toalety, tak?
W charakterze toalety. I no ona strasznie, ta Krystyna przeżywała to, kiedy musiała. Zresztą wszyscy, ale ona szczególnie. Okropnie tam było w tej celi, okropnie.
Były panie trzy tylko, tak?
Byliśmy trzy, ale ta cela była jednoosobowa chyba. No. Dlatego może były takie, że nawet zasłonki żadnej nie było. Niesamowite to było. A jeszcze do tego wszystkiego jakoś położyłam się na okularach i mi te okulary się rozpadły. No ale poprosiłam tę ubeczkę. Nie przyszło mi do głowy, wie pan, co to spowoduje, żeby poprosiła, żeby zawiadomiła moją mamę i poprosiła o nowe okulary dla mnie. I tam jeszcze rzeczy, bo ja nic nie miałam. Jakieś tam rzeczy. Moja biedna mama, nie dość, że już w ogóle na wpół żywa, to jeszcze sobie wyobraziła, no bo ona po doświadczeniach z NKWD, prawda?
Że panią pobili?
Że mnie pobili, myślałam. I nikt nie tknął palcem. Ja nigdy nie byłam bita, w ogóle pchnięta nawet. Pchnięta, nie. Nie przyszło mi to do głowy, że ona tak pomyśla. No straszne. To potem mi znajomi opowiadali, jak ona to wszystko przeżywała. No. Też się przyczyniło do jej stanu zdrowia. No wypytywano, oczywiście wypytywano o wszystko. Nie udzieliłam żadnej odpowiedzi prawdziwej. Ta ubeczka do mnie powiedziała, że wszystko, co pani mówi, to nieprawda, to stek kłamstw, proszę pani. No. Nic.
Pamięta pani taką przykładową wymianę pytań-odpowiedź?
No, Fresyniuka pytała, opiniora pytała, o Zlata mnie pytała, prawda, to ja, że ja nie znam. Nie znam. Osobiście nie znam. To rzeczywiście, że znam, tak jak każdy ze słyszenia, ale takie, no, tego typu, wie pan. No. W każdym razie nic nie powiedziałam. Zresztą podobnie chyba Beata i Teśka, to już na pewno, bo Teresa to jest czwarta. Mimo, że na wózku teraz. No i tak to 8 dni trwało. W tym czasie pisałam skargi, bo też nas nauczono, prawda, że mamy być internowani w ciągu 48 godzin. Na to właśnie, że minęło 48 godzin, a my siedzimy dalej, żeby nam zdecydowali, czy jesteśmy aresztowani, czy internowani, i żeby nam dali znać. Ale nie mam chyba tych moich pism. No, więc po tych 8 dniach wsadzili nas do suki. Strasznej. Takiej, która była jeszcze wewnątrz przedzielona ścianką. Czyli tu było tyle miejsca i tak, tu jedna ławka, tu druga. I nas chyba było ze 6 czy 8 kobiet, które wieziono, tośmy się kolanami stykały, prawda? A w tej drugiej części jechali kryminaliści, którzy byli rozwożeni do różnych więzień po drodze.
Mężczyźni czy też kobiety?
Nie wiem, myśmy ich nie widziały. No, ta suka w ogóle gdzieś tam jakieś, na górze chyba jakieś tylko okienko, nie można było
tak
wyjrzeć.
Tak, wiecznik tak zawsze jest.
Tak, tam nic ani, a tych to w ogóle, ale chyba mężczyźni to byli. No, w każdym razie tak nas wieziono i wieziono i wieziono i wieziono. Nie wiadomo było dokąd, prawda? I to chyba trwała ta podróż 18 godzin, czy 16, czy jakoś strasznie długo. Strasznie, bo jeszcze do różnych po drodze oni zabijali więzień z tymi kryminalistami i ich tam rozumiem. W końcu, no, były czasem postoje, bo potrzebne to było wszystkim, gdzieś nawet w Szczerym Polu. W końcu uprosiliśmy tego kierowcę i tego tam
konwojenta. No, mężczyźni konwojowali. Tak.
Mężczyźni, że my chcemy wstąpić gdzieś coś zjeść. I się zgodzili. I byliśmy na obiedzie. Na tym obiedzie tym kelnerkom jakoś przekazałyśmy tę informację, że jesteśmy internowani i chcemy napisać, ale nie mamy kartek, niczego, do naszych bliskich. I dostarczyły nam pocztówki.
Pocztówki?
Czy takie, no, pocztówki chyba. Pocztówki, wydaje mi się. Gdzie no, napisałam, że jestem w drodze internowana i tak dalej.
To konwojenci nie byli obecni przy tym obiedzie, czy?
Oni siedzieli nie z nami. Byli, ale nie siedzieli z nami.
Aha.
No.
Tak. To było w jakiejś restauracji przy drodze, tak?
Przy drodze w restauracji. Teresa nie mówiła?
Chyba nie.
No. Przy drodze w restauracji.
A pamięta pani gdzie?
Nie.
W jakim rejonie?
Nie pamiętam.
Szkoda.
No, nie pamiętam. Ale w każdym razie to wiem, że napisałam do mamy. Napisałam do mamy i one obiecały wysłać. Mama dostała to. Jakoś tak oględnie napisałam, nie tak wprost, ale bo to przecież ocenzurowane wszystko, sprawdzali. Nawet jeżeli niby z wolności się pisało, bo z ośrodka to oczywiście, ale to też przecież mogli sprawdzić, zwłaszcza do mojej mamy, jak mnie poszukiwano, jak ja byłam taka na celowniku. No to było to. I potem dojechaliśmy do Gołdapi. No. To nas tam powitano pieśniami jakimiś patriotycznymi. Trochę to takie wrażenie jakieś zrobiło nie za bardzo dla nas dobre.
Dlaczego?
Właśnie nie wiem, ale No takie trochę nienaturalne nam się zdało, że się chór jakby zbiera i pieśni śpiewa, kiedy my po 18 godzinach ledwie się trzymamy na nogach i właściwie nie bardzo wiemy, co się z nami dzieje, zamiast no, z nami porozmawiać, jakoś nas czy pocieszyć, czy powiedzieć, jak tu jest, co jest i tak dalej. No ale to jest drobiazg. No i nas tam porozdzielano. No warunki były nie najgorsze, ponieważ jak wiadomo, to był dom wczasowy przed wojną jaruzelsko. Przed wojną. Dom wczasowy dla radia i telewizji bodajże. No więc pokoje z łazienkami. Z tym, że oczywiście to były pokoje jedno- czy dwuosobowe, a nas było przynajmniej trzy albo cztery osoby w takim pokoju. Pierwszą noc to nocowałyśmy, my z Teresą nocowałyśmy. No ja Teresę zobaczyłam po tych 8 dniach dopiero, bo ona była w innej celi, a my z Beatą w innej celi. Dopiero w tej suce się spotkałyśmy, jadąc. No, więc my z Teresą nocowały z jakimiś dziewczynami, które już tam były zadomowione, powiedzmy, prawda? I my dwie, i one dwie, to cztery osoby były w tym pokoju. No, nie będę szczegółów opowiadać.
Dlaczego?
Ale to po co?
No. To nie było dobre towarzystwo? Nie dogadała się pani?
Nie bardzo.
A przepraszam, to ogólnie z jakich powodów? Osobistych jakichś, czy politycznych może?
Nie było politycznych rozmów, tylko ta pani opowiadała swoje życie o jakimś swoim kochanku, że upadł, o kaloryfer się uderzył, umarł. Wie pan, na mnie to zrobiło takie wrażenie straszne, że tu przyjeżdżam, prawda, i ona mi takie rzeczy opowiada, nam. Więc różnie to było. I następnego dnia udało nam się przenieść do pokoju Beaty i Małgosi. I byłyśmy we czwórkę.
To jakby na pani prośbę zostało to przeniesienie, tak? Czy...
To byśmy między sobą, ci ubecy się zgodzili, albo w ogóle jakoś w to nie ingerowali, a ja nie pamiętam po prostu. Ale wiem, że następnego dnia już bo chciałyśmy być razem, a tamte panie, które były z Beatą, to nie miały nic przeciwko, żeby być z tym, jakoś w każdym razie się porozdzielasz. Ale bardzo też miłe osoby spotykałam w Gołdapi, żeby nie było, że jestem jakaś nieprzystosowana do kontaktów towarzyskich.
Społecznych,
bo wręcz przeciwnie. Zawsze się dobrze z ludźmi dogadywałam. No, także, że bardzo mi miło było poznać panią Janeczkę Jankowską z Radia Warszawskiego. Boże, jak ta Basia się nazywa? W każdym razie Malinę Dąbrowską, prawda?
No, to tam, już się... tam pani ją po raz pierwszy zobaczyła, tak? Czy...
Nie pamiętam, ale w każdym razie nie byłam z nią zaprzyjaźniona wcześniej. Ale tam się zaprzyjaźniłyśmy, no i do tej pory chyba się darzymy sympatią, znaczy ja na pewno darzymy się sympatią z Malinką.
Ona też, myślę.
Myślę, że tak.
Z tego, co z nią rozmawiałam.
Nie, no myślę, że tak, bo bardzo często się widywałyśmy swego czasu i ja z mężem u niej i ona do nas przychodziła, no także... Z Malinką, no bardzo się zaprzyjaźniłam z Krysią Bukietyńską, właśnie z chemii. A to wspaniała osoba. Ja też miałam przygody, jak już mnie zwolnili, a jeszcze Krysia chyba jeszcze została, poszłam do jej męża, to mnie nawet nie chciał wpuścić, bo myślał, że jakaś ubeczka przyszła. No bo tak ludzie wtedy bali się jeden drugiego, wie pan.
To znaczy pani pukała, a on nie otwierał, czy jak?
Znaczy w ogóle nie chciał, znaczy otworzył, ale nie chciał ze mną gadać. Tak jak ja nie chciał odpowiadać na żadne pytania, nic, no to ja przekazałam, co miałam przekazać i poszłam. No ale potem to już była zupełnie inna rozmowa.
Została pani uwierzytelniona.
Uwierzytelniona zostałam, tak. Ale tak było, wie pan, tak było naprawdę. No. Nie mogę sobie właśnie przypomnieć. No. No w każdym razie z Jankułowską owszem też miałam dobry kąt, bo ona w brydża gra świetnie. Więc myśmy grały w brydża, niektórzy nam mieli to za złe.
Dlaczego?
No bo nam się ubek przyglądał, jak my gramy, widocznie też brydżysta. I stał nad nami i patrzył. No, co że my zaraz... Kalujemy chyba, czy szargamy, przepraszam, może szargamy godność internowany. Więc różnie tam było.
Różne opinie, tak?
Bardzo, tak.
Postawy, tak?
No, postawy różne. No, tak jak różnimy się, no, niedobrze. No, miał pan rację.
Mam doświadczenie, proszę pana.
Człowiek zaczyna gadać o sobie.
Nie, po prostu jest dużo do opowiedzenia.
No, w każdym razie tu mam tę decyzję o internowaniu. O. Prawda? Jeżeli to jest...
Zagrażałoby... Aha, że to tak. Zagrażałoby bezpieczeństwu państwa i porządkowi.
Tak, tak.
Tak, tak, oczywiście. Tak, na wszelki wypadek, za wszystkie te zbrodnie, które pani popełni, to panią już ukażemy.
No właśnie.
W sumie nie ukażemy, tylko zapobiegniemy. To dokładnie to samo, co teraz Rosjanie robią na Ukrainie.
Tak.
Tak.
No,
to jest jakiś taki pokrewny sposób myślenia, tak.
No, oczywiście.
Proszę powiedzieć, co się tam działo w tym w tej Gołdapi jeszcze.
W tej Gołdapi? No wie pan, czekaliśmy zawsze na listy od naszych bliskich. Dostawaliśmy ich bardzo dużo. I od rodziny, od znajomych i od nieznajomych nawet. Mieliśmy, widzi pan, różne mi się przypominają jeszcze rzeczy wcześniejsze, no.
Proszę.
W które byłam zaangażowana, a o których w ogóle zapomniałam nawet. Przecież stworzyliśmy też, zanim był stan wojenny. Można wracać?
Pewnie.
To przecież byłam zaangażowana w działalność Ogólnopolskiej Komisji Solidarności czy NSZZ bibliotekarzy. No i byłam zastępcą przewodniczącego tej komisji i myśmy...
Na szczeblu krajowym.
Na szczeblu krajowym, tak. NSZZ, Ogólnopolska Komisja, to była NSZZ Solidarność Bibliotekarzy. I byłam, tak, zastępcą przewodniczącego. I myśmy taką reformę, prawda, reformę ustawy o szkolnictwie wyższym i o bibliotekach, prawda, tam akapity starali się w jakiś sposób inny opracować. No i oczywiście bytowe sprawy. Warunki, sprawy bytowe. bibliotekarskie załatwiać. Uczestniczyłam z ramienia właśnie ich, tej ogólnopolskiej komisji, w strajkach w Gdańsku, takich tych środowisk twórczych, na przykład w Gdańsku, gdzie no, wywalczyliśmy jakby podwyżkę, a pewnie i tak miała być, uposażeń dla środowisk muzealnych, dla środowisk bibliotekarskich, a zostałam z ramienia tej ogólnopolskiej komisji NSZZ Solidarność Bibliotekarzy delegowana do prac tak zwanej komisji Rezicha, to wtedy się nazywało, do ustawy o szkolnictwie wyższym. No i tam bardzo aktywnie działałam. Tam nad ustawą o szkolnictwie wyższym pracował amsterdamski, Stefan Amsterdamski, bo tak się dosyć blisko z nim zaprzyjaźniłam, więc go pamiętam dobrze. Janusz Grzelak, z Krakowa, profesor, on już nie żyje. No, gdzieś może mam jakieś materiały jeszcze stamtąd, to znajdę. W każdym razie myśmy razem opracowywali całość tej ustawy o szkolnictwie wyższym, chociaż oni mi mówili, że to będzie ustawa o bibliotekach i szkołach wyższych, bo ja tyle starałam się wprowadzić o bibliotekach do tej ustawy, więc się śmiali. Ale w każdym razie tutaj bardzo aktywnie i bardzo, bardzo z dużym zaangażowaniem działałam i z sukcesem, powiedziałabym. Bo nie tylko tak zwani bibliotekarze dyplomowani, ale też i bibliotekarze innego szczebla, kustosze, zostali uznani jako nauczyciele akademiccy. Do tej pory tylko bibliotekarze dyplomowani, a i to bez niektórych praw. A tutaj zapewniono wszystkie te prawa, jakie mają nauczyciele akademiccy, także tym bibliotekarzom dyplomowanym oraz także kustoszom bibliotecznym. No to i tak było przez pewien czas. Ale potem znowu zrobili, jak już był stan wojenny, bo to tak jeszcze tuż przed stanem wojennym myśmy tak pracowali. I akurat miałam, kiedy wprowadzono stan wojenny, to ja miałam tam chyba właśnie w poniedziałek czy wtorek być na następnym posiedzeniu tej komisji. Byliśmy kwaterowani ci spoza Warszawy, bo Grzelak z Warszawy, Amsterdamski z Warszawy, ale ci spoza, ten z Krakowa, ja z Wrocławia, w hotelu sejmowym. Jadaliśmy w sejmowej stołówce, gdzie pani poseł dostawała, bo siedziałyśmy przy jednym stoliku, dostawała wałówę chyba na cały tydzień od kelnerka, i przynosiła i mogła sobie zabrać do swojego miejsca zamieszkania. No, więc także to też było pewne moje pole działania.
Bardzo ważne, myślę.
No właśnie, że ja zupełnie o tym zapomniałam, bo tak się skupiłam na Wrocławiu, właściwie na moich działaniach tutaj, a ja przecież jeszcze także w tych strukturach uczestniczyłam. No, to taka dywagacja. Jeszcze jedna, czy sobie przypomnienie. I teraz jesteśmy przy internowaniu i pobycie w Gołdapi. No więc Gołdapi, proszę pana, no też jakby uczestniczyliśmy w tym, co dzieje się w kraju, bo mieliśmy kontakty z zewnątrz, prawda? Był cudowny ksiądz Smędzik, którego tam tablicę już odsunięto, który do nas przychodził i nam przynosił różne informacje, był pośrednikiem także. No oprócz tego listy z zewnątrz i także grypsy, na przykład regularnie dostawałam grypsy i sama też wysyłałam do Mietka. No oczywiście myśmy tak nie strajkowały w samym ośrodku internowania jak mężczyźni, którzy poddawali się głodówkom. Myśmy miały jedną głodówkę, owszem, chyba jedną, taką trzydniową na znak protestu, ale to było wszystko, a mężczyźni częściej i bardziej to było wycieńczające i bardziej oni byli narażeni na różne restrykcje z tym związane, aniżeli my w Gołdapi, prawda? A walczyłyśmy o to, żeby móc się przemieszczać po całym tym budynku. Wyrywałyśmy drzwi, wyjścia takie pomiędzy piętrami. Tak, chowałyśmy te drzwi, pamiętam.
Pani wyrywała i chowała?
Nie. Mówię ogólnie, ale no może wiedziałam o tym, może tam w jakiś sposób uczestniczyłam, ale nie pamiętam. Ale wiem, że taki miał incydent miejsce. Oni za nami biegali, ci ubecy szukali. Ale no, jakoś się toczyło to życie tam. Odwiedzał nas też ksiądz Zienkiewicz, ksiądz... Tak, i tu mam dużo listów od mamy. I też listów takich, które nie przez cenzurę szły, tylko znajomi przywozili. Przywozili te listy. No, że potem po tej wizycie ksiądz Zienkiewicz moją mamę odwiedził, przekazał jej informacje o mnie. No, odprawił za nią mszę, bo widział, że stan jest bardzo. Mama nie była u mnie ani razu, nie mogła. Chociaż napisała do mnie, że na raczkach do ciebie przyjadę. Ja błagałam, żeby tego nie robiła. Bo przecież mam kontakty z mamą Małgosi, z mamą Teresy, z Beaty, no w ogóle z bratem Beaty, bo Beaty mama też nie przyjeżdża. No. Sytuacja była, jeśli o to chodzi, taka dramatyczna. Bo ja już byłam świadkiem, prawda, śmierci mojej babci, która także na raka zmarła i wiedziałam, jak to wszystko wygląda. I mama moja tak samo cierpiała. Poza tym w tej Gołdapie jeszcze wracając, to były różne takie sekcje, powiedzmy, gimnastyczna, to prowadziła dziewczyna, która była po AWF-ie, chór był, no też, prawda, takie, które umiały śpiewać, no, więc trzeba było, poza tym, były bardzo ładne prelekcje, pogadanki, jak był historyk sztuki, to coś o sztuce, jak był ktoś właśnie po bibliotekoznawstwie, to o historii książki, na przykład o manuskryptach, to Małgosia Komza, powiedzmy, tam coś mówiła. Ja o informacji naukowej, bo ja się w tym specjalizowałam, coś tam. No tak. O, jeszcze były takie dwie siostry, Bój Widówny, z którymi też miałam dosyć taki dobry kontakt.
Anna Bójwit
i Jola Bójwit. I Jolka Bójwit. Tak.
One z Wrocławia, prawda?
One są z Wrocławia, ale co z nimi się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Bo już bardzo dawno nie miałam z nimi kontaktu. No, także, że miałam miłe koleżanki. Także tam w Gołdapi. No, ale cały czas, wie pan, no, ciążyła nade mną ta choroba mamy. Bardzo. Więc pisałam odwołania.
Z prośbą o zwolnienie
z internowania. No, ale oczywiście parę razy pisałam, ale mam odpowiedzi, prawda, choćby to, że nie ustały przyczyny, prawda? Za każdym razem dowiadywałam się, że nie ustały.
Przyczyny, dla której pani została internowana.
To oni to tak... A tu pisałam właśnie, o, tu ja pisałam tego 9 kwietnia do ministra. A. Obiecałam mu, że będę się tylko matką opiekować, jak już stamtąd wyjdę. No, nie wiem, czy to, co ja pisałam, to też jest istotne, ale...
Mogę zrobić zdjęcie?
Ja nie wiem sama. No, najpierw to już w marcu pisałam też. No to w ogóle, no w marcu, ale w każdym razie... Moja mama słała im te wie pan, nigdy bym nie pisała do nich tak uprzejmie, gdyby nie to, że moja mama była taka chora, ciężko. No i oni byli bezwzględni, przecież tam były matki, dzieci i straszono te matki, że im dzieci zabiorą, że oddadzą do domu dziecka.
Właśnie.
Tak.
Słyszałem, że kobiety różnie reagowały na takie groźby.
No pewnie, tak, no pewnie. Że tam to ktoś... straszne było. Spazmy, nie spazmy, no, no,
Załamania.
Załamania nerwowe, no tak było. Ja w takiej aż sytuacji się nie znalazłam. Ale też bardzo ciężko przeżywałam to, że no i tu też moją mamę zawiadomili, że nie tam mnie, tu mamę zawiadomili, że jeszcze mi nie. Potem jej napisali w maju, ona im pisała, jak bardzo jest chora. Straszne to było.
Proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo ja słyszałem, że
moja mama.
Że były tworzyły się pewne grupy tam w Gołdapi. Tak jakby troszeczkę
tworzyły się.
Nie teraz... tylko towarzyskie, ale też troszeczkę jakby polityczne.
Tak. Tak, tworzyły się.
Że jedno...
Była grupa wokół Anny Walentynowicz utworzona, która no, ją bardzo popierała i dzieliła poglądy na wiele spraw, prawda? Ale ja wiem, no to ta grupa, ona się wyróżniała. Ale czy jeszcze inne?
A pani by się przypisała do jakiejś grupy?
Nie, ja się nie przypisywałam do grup. Pani Walentynowicz wówczas no tak strasznie ziała na Wałęsę, że to mi się nie bardzo podobało.
No. Odrzucało to panią, tak?
Tak, tak. Wtedy tak, no teraz mam inny pani,
co? Pamięta pani, co mówiła?
Nie będę powtarzać, bo nie pamiętam tak, tak wie pan, dokładnie.
Ale mówiła o tym, że to jest człowiek podejrzany, tak? Że...
No tak. Że w ogóle sobie przypisuje zasługi, których
nie ma.
Tak, nie ma, no głównie w tym duchu, prawda? A potem takiej też była grupa prawdopodobnie jakby antagonistyczna, ale ja nie pamiętam, jak się nazywała. Ona była, skąd była? Gdzieś z północnej Polski. utykała, ona była posłanką potem, mhm. utykała na jedną nogę, to Teresa może będzie pamiętać. Albo ja sobie przypomnę kiedyś.
Była też chyba pani Gaja Kuroń, tak?
No tak, ale ja nie zastałam pani Kuroń. One już były przewiezione do tego innego ośrodka, zapomniałam jak, w innej miejscowości.
Też no, chyba na wybrzeżu zdaje się, tak? Mm-hmm. Na zachodniopomorskim.
Tak. Mm-hmm. Także ja ani...
Nie spotkała się pani,
nie,
tak?
Mm-hmm. Nie spotkałam się w ogóle. No to na pewno to mm. wie pan, to już wiadomo jaka to była grupa wokół niej, mm-hmm. ale ja nie miałam z nią żadnego kontaktu. Jej nie było już. Mm-hmm. Ani jej, ani z, bo jeszcze była chyba Zagajewskiego żona, nie? Mm. Tak mi się zdaje. I jeszcze jakieś tam inne. Ale żałuję trochę, bo ciekawa bym była pani tej Gajki Kuroniowej. Mm-hmm. Tyle o niej czytałam, słyszałam, no ale... Nie spotkałam.
Może pani więcej o tej głodówce powiedzieć? O co poszło? Jak wyglądała organizacja tej głodówki?
Po prostu siedziałyśmy w swoich pokojach. Mhm. I nie chodziłyśmy do stołówki w ogóle. Mhm. Piłyśmy tylko wodę czy herbatę, nie pamiętam. A w każdym razie jakieś płyny przyjmowałyśmy, ale nic nie jadłyśmy. Ale właśnie to chyba było w proteście przeciwko takiemu traktowaniu brutalnemu mężczyzn internowanych, a zwłaszcza górników i robotników w ogóle bitych. Wydaje mi się, że to było z tego powodu, ale tak dokładnie nie pamiętam.
Pani brała udział w tej głodówce?
Tak, brałam, wie pan.
Nie wszystkie kobiety przecież chyba brały udział, prawda?
Może nie wszystkie, ale duża część. Mm. Duża część na pewno. Mm. Na pewno, ale potem już nie przystępowałyśmy. Mimo, że mężczyźni przystępowali, to my już, już nie.
Mówiła pani, że trzy dni, tak? Że to...
Tak, trzydniowe.
Wszystkie kobiety w jednym czasie, czy...
Tak, w jednym czasie. Mm. W jednym czasie.
A tą prelekcję na temat informacji naukowej, to jak to było zorganizowane?
No to po prostu kto się interesował, to tak wszystkie te prelekcje tak wyglądały, że kto był zainteresowany i chciał posłuchać, to mógł przyjść i rozmawiać na ten temat. Bardziej w formie właśnie takiej dyskusji, dialogu z pewnym wprowadzeniem w temat.
To było, przepraszam, chciałem pociągnąć troszeczkę ten temat. To było u pani w pokoju, tak? Czy...
Chyba, że ja nie pamiętam, czy to w pokoju było, czy... Bo myśmy się też często na korytarzach spotykali, gdzie było więcej miejsca. Bo tam też były stoliki i można było tam siedzieć. Ja nie mam takiej pamięci.
Taki wykład czy takie spotkanie trzeba jakoś zaanonsować, prawda? Nie wiem, dzień wcześniej, rano. Pamięta pani, jak to się odbyło?
Nie bardzo. Nawet nie pamiętam dobrze, jak te inne właśnie, na które ja chodziłam z kolei. W jaki sposób to było anonsowane, jak pan powiedział. Ale jeszcze się może coś przypomnę.
Była albo... pani przesłuchiwana? Nie.
A, właśnie, widzi pan. A tu jeszcze mojej mamie odmówiono 25 maja.
No. Bo zaraz tutaj jest do obywatela komendanta. Tu jest chyba pismo, tak? Pani mamy.
Aha, to jest pismo mamy?
Nie, to pierwsze, które tutaj mam. Nie wiem, czy mogę je sfotografować.
A to,
czy...
to było... Tak, to do obywatela.
Mogę, tak?
Aha, tak. A odmowa? Jedna tylko, bo były dwie jakieś odmowy.
myśli, jak z tymi przesłuchaniami.
No właśnie, widzi pan, zapomniałam na śmierć, że byłam przesłuchiwana tam. No. Bo się przejęłam tym, że oni nas tak wykończyli psychicznie, mamy i mnie. Więc proszę pana, przesłuchiwano mnie, owszem, w sprawie 80 milionów i Piniora. Przyjechał prokurator z Suwałk.
Z Suwałk? Nie z Wrocławia?
Nie, z Suwałk. I właśnie była taka sytuacja. Ach, zachowałam się podle wobec niego. Bo oczywiście mnie wypytywał, ja nic nie mówiłam. W ogóle mówiłam, że nie znam żadnego Piniora i tak dalej. O 80 milionach nic nie wiem. No. A on drążył i mnie straszył. Straszył mnie właśnie, że mnie aresztują. Tak, bo ja nie mówię prawdy. A ja do niego w pewnym momencie powiedziałam: a pan jest z Suwałk, prawda? Żeby pokazać, że ja z Wrocławia. Nie wiem, co ja chciałam osiągnąć. W każdym razie zdezawuować jego.
Czyli tak z wyższością to tak, pani tak jakoś tak powiedziała, tak?
A pan jest z Suwałk, tak? W każdym razie przestał mnie przesłuchiwać, bo już widział, że nic nie osiągnie. I na tym się skończyło. Ale owszem, przesłuchiwali mnie. Dwa razy mnie przesłuchiwali.
Oprócz tego...
Raz mnie przesłuchiwał jakiś tam ubek na miejscu i potem ten prokurator, który specjalnie przyjechał, zsuwał. No
więc... A to pierwsze to miejscowy, tak?
Miejscowy, chyba. Chyba. Ja już nie pamiętam. Chyba. Mhm. Ale wie pan, ja nigdy z nimi nie rozmawiałam. Także, że to dla mnie nie było takie istotne. Bo jak mnie przysłuchali we Wrocławiu, to ja też nic nie mówiłam. Albo jak ta ubeczka mi powiedziała, ani słowa prawdy pani nie powiedziała. Mhm. No. Więc takie nadaremne było to przesłuchiwanie mnie. No, w każdym bądź razie tak, w sprawie Piniora byłam przesłuchiwana. Potem wreszcie ci ubecy, którzy dali mi przepustkę. Wie pan? Bo moja mama już pisała o tych operacjach, że ją czekają. I, no, może to jednak jakoś tam zadziałało. I dostałam przepustkę. W czasie tej przepustki nawet chcieli mnie aresztować, to znaczy zatrzymać na ileś tam godzin, nie wiem, bo coś miał być jakiś strajk, czy coś miało być, jakaś zadyma. I przyszli do domu, ale jak zobaczyli mamę leżącą, to zadzwonił, gdzieś zaczął dzwonić, zaczął się porozumiewać, wycofali się, nie aresztowali mnie.
No. I pamięta pani mniej więcej, jaki to był czas, jaka data w sensie?
No ja w czerwcu mi dali tę przepustkę, więc coś się musiało dziać w tym czerwcu, wie pan, ale ja nie pamiętam, co to było. Jakaś demonstracja chyba, na którą...
Pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego najprawdopodobniej, koło 13 czerwca to mogło być.
Może, bo ja w czerwcu dostałam tę przepustkę. No i wtedy rzeczywiście moja mama w Chodzieży miała tę operację. Ja tam jeździłam z nią, byłam. Nic to nie dało, niestety. Bo w każdym razie stan zdrowia się nie polepszył. Moja mama zmarła w 83 roku. W marcu. 27 marca 83. Cały rok nie jadła. No, właściwie.
Czyli karmiona przez sądy jakoś? Czy
nie, po prostu co zjadła, to zwracała.
To wróćmy do pani w takim razie. Tak. Po skończeniu przepustki wróciła pani do...
Tak, mimo że też pisałam do nich, żeby mnie już pozostawili. Ale nie wiem, czy ja to mam. Gdzieś miałam. No, ale oni nie chcieli. Nie, to jest innego. Też napisał bezczelnie, że nie przysługuje, że nie ustały te przyczyny w dalszym ciągu i musiałam wrócić, ale wróciłam z fasonem, bo sobie wsiadłam w samochód i pojechałam samochodem
własnym
do Gołdapi. Mhm. Tak. Małym Fiatem 126P. Wtedy taki...
Da się. Jako dziecko mnie wożono, prawda, małym Fiatem na hel, więc...
No tak, proszę pana, to jeszcze ja miałam tego małego Fiata i myśmy z mężem moim, który był pana wzrostu. Mhm. Ile pan ma? 1,84 m?
2.
A on miał 3.
Aha.
No, pana wzrostu. I on tym małym Fiatem zasuwał ze mną. No. Także że przez pewien czas. Więc pojechałam tym Fiatem. Nie chcieli mnie wpuścić na teren ośrodka, no ale że ja samochodem, że jak tak można, że to w ogóle... Ale...
Podejrzewam, że miała się pani zgłosić pewnie na komendę i chcieli zawieźć pewnie?
No nie wiem, jak ja miałam tam pojechać. Może pociągiem czy autobusem. Nie, miałam się zgłosić już tam. A ja sobie pojechałam samochodem. No w każdym razie nie chcieli, żebym ja tam parkowała, ale co mieli zrobić, jak już przyjechałam? No przecież nie będą mnie odsyłać, skoro... Ale to już było, wie pan, chwila, moment, bo ja 7 lipca zostałam zwolniona. W czerwcu miałam tę przepustkę, wie pan, mm-hmm. więc 7 lipca zostałam zwolniona. Mm-hmm. Także jak ja tam przyjechałam, to tylko ja już byłam, bo te wszystkie moje koleżanki już wcześniej zostały zwolnione. Teresa chyba w czerwcu.
Tak, tak.
A Beata to w ogóle w marcu chyba, jakoś tak, i Małgosia, tak. Mm-hmm. Także najpóźniej z nich.
Potrafi pani oszacować mniej więcej, ile osób tam, ile kobiet tam jeszcze było pod koniec?
Było dosyć dużo jeszcze.
Kilkadziesiąt? Kilkanaście?
Nie, kilkadziesiąt było.
20, 40, 60?
Nie wiem. Nigdy pan nie powiem, bo tak. nie chcę mówić, wie pan. Wie pan co? Jest taka książka.
To w Gołdapi na przykład.
O kobiety w Gołdapi. Mm-hmm. I tam na końcu jest wykaz tych kobiet, mm-hmm. i data internowania i zwolnienia. Mm-hmm. Mi się wydaje, że wszystkie zostały zwolnione 22 lipca. Mm-hmm. Chyba.
Mm-hmm. No a pani 7.
A ja 7. To znaczy wszystkie, które jeszcze pozostały, mm-hmm. po mnie. Mm-hmm. Prawda? To zostały zwolnione już 22. Także to już było coraz mniej tych kobiet.
Tak, w każdym innym tak naprawdę środku do osobienia. Oni wypuszczali co jakiś czas.
Co jakiś czas, ale mój mąż na przykład w grudniu dopiero wyszedł.
Tak, ostatnio.
I dużo wyszło w grudniu dopiero.
Ja nie wiem, czy kogoś przypadkiem nie przeciągnęli jeszcze do 83 roku. Czy nie, było
nie, nie, chyba nie.
Ale nie pamiętam.
Chyba nie. Chyba już ten grudzień, święta, to chyba był ten termin, kiedy już mężczyźni wyszli. Ci, którzy najdłużej byli internowani. No i potem wróciłam do pracy.
Od września, tak? Kiedy po się skończył
no nie, rok? Od lipca. A nie, dostałam 20 lipca, bo już... Odwołanie z urlopu.
Aha.
Pan rektor tam mnie dał urlop, ale jak zobaczył, że ja już jestem po internowaniu i gotowa do pracy, to mnie odwołał z urlopu. Także ja już po internowaniu, jak powróciłam, mogłam wrócić do pracy.
To chyba też było pewien wyraz wsparcia, tak?
No chyba tak.
Ja że może pani wrócić do pracy.
Chyba tak, ale poza tym także ja myślę, że też jemu to było na rękę, że nie daje urlopów działaczom, którzy, prawda, przeciwko władzy występują, i żeby nie być posądzonym, że to jest
ułatwienie dla działania, tak, do działalności.
Tak, tak. Myślę, że też, ale może i wsparcie, że bym, bo i tak miałam płatny ten urlop także.
No tak, no tak.
I wróciłam do pracy i zaczęło się. Zatrudnili, nie wiem, czy Teresa mówiła, mam nadzieję, że pamiętała to, w naszym oddziale, bo to był właśnie oddział informacji naukowej. Ja tak całe życie z tą informacją miałam do czynienia, dlatego potem jak przeszłam na uniwersytet, bo przeszłam i tam zostałam profesorem, jak już pan mnie przywitał, no to już się zajmowałam też informacją naukową.
Ale na razie jest 82 rok, pani jest jeszcze w bibliotece, tak?
Tak.
W Akademii Rolniczej.
W Bibliotece Akademii Rolniczej, do której w oddziale, który prowadziłam, bo byłam kierownikiem oddziału informacji naukowej, znalazła się ubeczka, którą specjalnie zatrudniono do inwigilowania nas, Teresy, bo Teresa też była w tym samym oddziale, Teresy, mnie.
Skąd pani wiedziała, miała pani świadomość, że to jest...
Ona była taka podejrzana od razu, ale wszyscy wiedzieliśmy, wiedziałyśmy, ponieważ czasem zostawiała, znaczy kiedyś zostawiła swój notes, do którego zajrzałyśmy i tam były telefony, adresy do tych wszystkich, do takiego oficera obiektowego.
Obiektu na akademię, tak?
Na Akademii Rolniczej, z którym się kontaktowała i w ogóle różne takie kontakty, wiadomo było, że z władzą, nazwijmy. No, a poza tym bardzo się interesowała cały czas, wypytywała. No, coś niesamowitego, ja nawet nie pamiętam, jak ona się nazywała. A Teresa może podała pan nazwisko, nie wiem. Mówiła, że była zatrudniona taka
chyba
osoba.
Tak.
No, bo to było, to było jasne.
O co wypytywała?
No, o nasze kontakty, o naszą działalność, o solidarność, o nasze poglądy. O wszystko wypytywała. I kto do nas przychodzi, jak Mietek do mnie przychodził, to po prostu, bo takie dwa pokoje były, ja byłam w tym drugim pokoju, to już była przy drzwiach tego pokoju, żeby słuchać, o czym my rozmawiamy i co się dzieje. No, coś niesamowitego. Ale żeby zatrudnić do inwigilacji. I pan dyrektor ówczesny biblioteki no cały czas też czuwał, co ja robię, czy ja przypadkiem nie działam w jakichś strukturach. Wypytywał, nasyłał panią wicedyrektor.
To znaczy wypytywał, brał panią na rozmowę i pytał, czy pani działa, tak?
Tak, dosłownie.
Wprost,
czy działa?
Tak?
Wprost, oczywiście. I że to może spowodować różne nieprzyjemności dla całej biblioteki. On niby w trosce. To było zakamuflowane. A po to, żeby przekazać dalej, prawda? No, także były te prześladowania. Bo to były prześladowania, nie można było pracować tak, wie pan, normalnie, jak się powinno, tak jak się powinno. W międzyczasie także jeszcze panu powiem, nie, to było później, dobrze. Dobra. W końcu się doczekałam. Ale muszę powiedzieć, że to się nawet daty nie zgadzają. Bo przecież ja jeszcze nie pracowałam. Chciano mnie pozbawić pracy. Coś w końcu udało. Chciano mnie pozbawić pracy i dostałam pismo, w którym postawiono mi ultimatum, że albo przejdę do tak zwanej biblioteki zakładowej w Zakładzie Mechanizacji Rolnictwa, czy gdzieś tam daleko od głównej na Biskupinie, do zakładowej, albo ze mną rozwiązują umowę. Dostałam
jak
coś.
To było uzasadnione?
A było w ogóle uzasadnione?
Wypowiadam pani dotychczasowe warunki pracy. Jednocześnie z dniem 1 października 1984 proponuję pani objęcie funkcji kierownika Biblioteki Instytutu Mechanizacji Rolnictwa z zachowaniem dotychczasowego stanowiska oraz wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego. Jeżeli nie złoży pani oświadczenia o przyjęciu, będzie równoznaczy ze zgodą na warunki zaproponowane. No tak, czyli po prostu...
Nie było uzasadnienia.
Tak, została pani postawiona przed faktem dokonanym,
tak.
Że...
Wie pan, ja tutaj rozwijałam taką działalność bardzo istotną dla Akademii Rolniczej i dla pracowników Akademii Rolniczej, mianowicie we współpracy z Politechniką Wrocławską, taki system informacji naukowej, system selektywnej dystrybucji informacji na podstawie baz danych. Bazy danych wtedy były dopiero wprowadzone. To nie wszyscy w ogóle wiedzieli, co to jest baza danych. Wie pana, to były zmechanizowane, potem zautomatyzowane bazy danych i była między innymi baza danych rolnicza, którą prowadziłam. Oni zaczęli likwidować to SDI.
SDI, czyli...
To jest selektywna dystrybucja informacji. Zaczęli to, chcieli to zlikwidować, żeby w jakiś sposób uzasadnić, że ja nie jestem już potrzebna w tej informacji naukowej, w tym oddziale, chociaż to nie była jedyna moja praca. No, w każdym bądź razie muszę powiedzieć tak, proszę pana, że ja wtedy spotkałam się z bardzo dużym poparciem ze strony pracowników. Bardzo. Którzy napisali do rektora Akademii Rolniczej list, że tę decyzję uważamy za krzywdzącą zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i dla zespołu pracowników biblioteki. No i tutaj uzasadniali to w bardzo długi sposób. I potem proszę, prawie cała biblioteka się podpisała. No, więc tu mam taką satysfakcję, że kiedy, bo wiadomo było, że to są tylko i wyłącznie powody polityczne, że to nie merytoryczne, bo nikt mi nie mógł zarzucić, że ja źle pracuję. Prawda? No i tutaj pracownicy tak pięknie, także ja w trudnych chwilach, jak sobie przypomnę, miałam takie poparcie.
Trzeba sobie zasłużyć na taką rzecz, prawda?
No, chyba tak.
I jak się skończyła ta historia?
No i teraz, proszę pana, ponieważ pan rektor był uprzejmy napisać, że mogę się odwołać do komisji, odwołać do spraw pracy przy gdzieś tam, to ja się odwołałam. To ja się odwołałam. Proszę. Jeśli się to panu na cokolwiek przyda, to jest moje odwołanie.
Pewnie. To dokumentacja pewnej walki o godną pracę, tak? O godne traktowanie.
O godną pracę, w ogóle o godność człowieka.
Tak, traktowanie, tak.
Tak, o traktowanie. Wobec tego się odwołałam.
To jest wszystko, to się dzieje. To jest połowa 83 roku, tak? Czy to jest odwołanie jest 4 lipca 83. Tak. Mówię tak do nagrania, tak, żeby było. I proszę kontynuować.
To ja się odwołałam, ale moja komisja zakładowa, z którą oczywiście działaliśmy cały czas, mimo że nie było Solidarność, Solidarność była zawieszona, tak?
Tak.
Najpierw, a potem rozwiązana chyba. No, to myśmy, to koledzy mnie namówili, głównie koledzy mnie namówili, żebym ja się zwróciła do związków zawodowych
do CRZZ-u.
Akademii Rolniczej, bo przecież związki zawodowe mają obowiązek bronienia pracowników. No to ja się zwróciłam do związków zawodowych wobec tego, a oni napisali ostatnie zdanie, tylko przeczytam, biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że wniosek postawiony na wstępie jest pełny zasadny, bo pozwany zakład pracy wnosi o oddalenie wniosku. O oddalenie mojego wniosku. Tak, oni to napisali.
Tak. Czyli CRZZ wykonało swoją pracę, zgodziło się z uczelnią, z rektorem, tak?
Z rektorem.
Że pani odwołanie jest bezzasadne.
Tak, i wobec tego tutaj zakład pracy, prawda?
No jakby widać po prostu, na kogo można liczyć, tak?
No i proszę.